będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji. Trwałem tuż po godzinie 18 w studiu Radia Maryja. Witam serdecznie naszego gościa. Jest nim pan profesor doktor habilitowany Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Podatkowych. Witam serdecznie panie profesorze. Szczęść Boże.
Witam najserdeczniej ojca, witam państwa.
Panie profesorze, temat jakże aktualny, Polska w Unii Europejskiej. Na początku tej części spotkania proszę o poczynienie słowa wprowadzenia.
W tej części, w jakiej miałem okazję rozmawiać ze słuchaczami w czasie programu telewizyjnego, w telewizji Trwam, padło bardzo jedno z ciekawszych stwierdzeń, na pewno ważne, bo wskazujące na dylemat. Dylemat, który będzie, jak sądzę, najważniejszym, albo przynajmniej jednym z najważniejszych problemów najbliższych lat. Wiemy, że państwa Unii Europejskiej, w zasadzie wszystkie, chociaż nasza wiedza nie jest tu tak samo głęboka, dostrzegają stan pewnego kryzysu, to znaczy kryzysu koncepcji tej organizacji. Ten kryzys ma bardzo wiele twarzy i poza bezspornymi sukcesami, bo przecież nikt tego nie chce ujmować, które są zarówno częścią przeszłości, jak i teraźniejszości. Mamy do czynienia po pierwsze z kryzysem przywództwa, czyli kierowania tak trudną i bardzo złożoną wewnętrznie organizacją. Wiemy, że mamy problem tego, co nazywamy fasadowością działania. Parlamentarzyści Unii Europejskiej już otwarcie mówią, że oni naprawdę nie czytają tych setek dokumentów, które następnie uchwalają, a ci, którzy z bliska obserwują procesy na przykład legislacyjny w Parlamencie Europejskim, to wiedzą, że tak naprawdę to rządzi ten, kto napisał projekt, a ci, którzy głosują, to co najwyżej mogą w bardzo ograniczonym czasie zabrać głos na ten temat, który i tak do projektu najczęściej niewiele wnosi albo nic nie wnosi. Jest stan rzeczy, w którym znaleźliśmy się po tych latach, po latach naszego członkostwa, narzuca nam potrzebę. To znaczy my do tej pory broniliśmy się przed tym. Poprawność zabraniała nam jakby poruszać ten temat, że baliśmy się takiej łatki bycia eurosceptykiem. Teraz coraz więcej, nawet można chyba powiedzieć, że może nawet większość, nawet tych wśród tych, którzy uważają, nie uważają się za eurosceptyków. Wszyscy, albo większość z nas dostrzega potrzebę debaty i to nie tylko debaty wspólnotowej, czyli tej na forum samej organizacji, co i tak prędzej czy później skończy się tym, co nazywamy renegocjacją traktatu. No bo jeżeli debatujemy o Unii, to debatujemy o traktacie, o utworzeniu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To jest w końcu twór prawno-międzynarodowy. Ale przede wszystkim nam potrzeba debaty krajowej. Musimy przede wszystkim pozbyć się tego spętania poprawnością, że każdy, kto krytykuje Unię w jakikolwiek sposób, jest traktowany za jej przeciwnika i za tego, który dąży do jej destrukcji. Nieprawda. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, musimy sami w naszym niełatwym zresztą gronie, bo przecież bez polityków tego się nie da zrobić, wypracować swoje stanowisko, nasze, polskie stanowisko, które potem przeprezentować będzie rząd. Każdy rząd, który będzie reprezentować zgodnie z demokratyczną legitymacją, musi mieć naszą narodową wizję wypracowania koncepcji Unii Europejskiej i naszej roli w tej organizacji. I co bardzo ważne, musimy umieć prognozować, bo nam się to nie zawsze udaje. Coraz częściej mówimy, że jesteśmy zaskoczeni, albo to, co się stało, było nieprzewidywalne. To znaczy, że nie umiemy zrozumieć czasu współczesnego, bo najczęściej to stąd wywodzimy wnioski co do przyszłości. Stąd też musimy zadać pytanie, kim chcemy być, my Polacy. Przecież wiemy, że akurat w przyszłym roku minie 100 lat od naszej tej nowej niepodległości dwudziestowiecznej, czyli powrotu naszej państwowości. I wtedy też szukaliśmy odpowiedzi, kim jesteśmy jako Polacy, zszywając trzy różne tradycje trzech różnych zaborów i nawet trzech różnych polskości, która przetrwała w różnych postaciach, ale przetrwała. Inaczej przetrwała w chatach, inaczej przetrwała w dworach. Dzisiaj mamy też pytania o naszą opolskość XXI wieku, świata wielkich przemieszczeń, migracji, ogromnej polskiej diaspory rozsypanej po całym świecie, która no niestety zwiększa się, a nie zmniejsza. Mamy ogromne wychodźstwo i musimy zapytać się, czy kim chcemy być w przyszłości. No oczywiście musimy się zapytać kolejnego pokolenia, tego już wychowanego w czasach, które nie pamiętają chociażby Polski Ludowej. Przed nami ogromna debata i można taką prośbę mieć do polityków, żeby w tym nie tylko nie przeszkadzali, ale żeby jej patronowali i nie ograniczali debaty po to, abyśmy my utożsamili się z wynikiem tego, co wymyślimy wspólnie, co podpowie nam nasza mądrość. Mamy do tego szansę. Wcale nie jesteśmy w niczym głupsi i potrafimy znaleźć właściwe odpowiedzi. I czym szybciej zaczniemy tę debatę, dzięki mediom, dzięki moim gospodarzom, za co dziękuję, może w jakimś sensie, chociaż zainicjujemy albo włączymy się do tej dyskusji, musimy stworzyć wizję naszego, nie tylko naszego państwa, ale także naszego narodu w tej przyszłej Europie. I musimy dostrzec warianty ewolucji tejże Europy. No przecież już się przeciwstawiamy Europie dwóch prędkości, chociaż inni twierdzą, że ona już jest, że jesteśmy na nią skazani, że są te centra Europy, które będą się inaczej integrować od tych obrzeży, a może te obrzeża wcale nie są peryferiami, tylko po prostu takimi subregionami, które mogą szukać własnych regionalnych związków, szukać równowagi wewnętrznej, aby chociażby umieć bronić interesów słabszego przed silniejszym, bo to zawsze jest ten obowiązek zawsze ciąży na rządzących, nawet w ramach przyjaźnie nastawionej organizacji. Chociaż z drugiej strony wszyscy mówią, ci, którzy się na tym znają, że wracają wielkie nacjonalizmy narodowe, jak sprzed 100 laty. Tak 100 lat temu też rodziły się te wielkie nacjonalizmy i ta nowa świadomość narodowa, która ukształtowała wiek XX i trwa tak naprawdę do dzisiaj. Co to oznacza? Porzućmy, to jest może najważniejsze w tym wszystkim, to jest rola ludzi, którzy zajmują się poznaniem, czyli, to tak bardzo poważnie brzmi, naukowców. Porzućmy takie zbędne spory. Różnijmy się i kłóćmy się na temat naszej roli i naszego miejsca w tej części świata, który się zmienia, być może nawet w sposób niedostrzegany przez nas, ale nie obawiajmy się różnicy poglądów i nie obawiajmy się nawet poglądów skrajnych, bo wszyscy musimy zrozumieć naszą przyszłą rolę. No przecież politycy, którzy, jak wszyscy wiemy, są zagonieni tam się w tych swoich codziennych wojnach, oni nie mają wiele czasu na taką naprawdę poważną refleksję, no bo kiedy by to mieli robić, bo ciągle udzielają wywiadów, ciągle są w trakcie jakiejś codziennej młódzki politycznej. No po to obywatele nie angażują się w to bezpośrednio, tylko w czasie wyborów. A na co dzień myślą o swoich sprawach, ale teraz naszą sprawą jest to, jaka Polska ma być w przyszłości, jacy my Polacy mamy być w przyszłości, jak mamy definiować swoją polskość i jakim językiem mówić do tego nowego pokolenia, które się od nas bardzo różni, ale przecież to pokolenie ma rację, bo przecież oni nas przeżyją i oni są ważni. I chyba ważne, a dla mnie przynajmniej ważne jest to, żeby przekazać wszystko to, co zachowaliśmy i ochroniliśmy z polskości, im jako naszym następcom, czy to przyjmą, a no to właśnie trzeba ich do tego przekonywać.
Panie profesorze, ta sytuacja, o której mówimy, Unii Europejskiej, ale także w kontekście Polski, naznaczona jest wieloma ogniskami zapalnymi, z którymi w tej obecnej strukturze Unia Europejska po prostu sobie nie radzi.
No, jak skrojono ten garnitur na znacznie optymistyczną wersję historii. Tak zresztą z reguły jest, tak jak generałowie zawsze, kiedy nastaje wojna, do której się przygotowują, to rozgrywają batalię z poprzedniej. Nie zauważają, że już jest nowa. Tak samo politycy mierzą swoje zamiary na raczej dobry czas, na tą optymistyczną wersję przyszłości. Proszę zauważyć najprostszy przykład, o którym ojciec mówi. Wielkie migracje, ogromne, gigantyczne migracje, zniszczenie Bliskiego Wschodu, który stabilizował tamten region, stabilizował go politycznie. To nie zawsze były najciekawsze reżimy, na pewno nie były demokratyczne i ktoś słusznie powiedział, żebyśmy nie stworzyli z demokracji religii, no bo uwłacza to religii, ale przede wszystkim demokracja nie może być w ten sposób traktowana jako misja uszczęśliwiania tych, którzy przy pomocy tak zwanych doświadczeń Zachodu stają się do nas podobni, a może oni po prostu nigdy nie byli do nas podobni, chociaż noszą podobne ubrania i dzwonią z tych samych smartfonów, a może są od nas zupełnie inni i w ogóle nie chcą być podobni, chociaż korzystają z tych elementów cywilizacji, które to prawda wymyślił Zachód, ale wytworzyła już Azja i ona będzie jednak wytwarzać w znacznie większym zakresie. No, nie przewidzieliśmy tego, że tam, gdzie jest prawdziwy przyrost naturalny, gdzie jest eksplozja demograficzna, która stwarza kolejne pokolenia ludzi, to prawda już dużo lepiej wykształconych niż poprzednie, ale na których nie ma tam pracy, nie ma nawet, oni może już nie są głodni, ale oni szukają lepszego życia, którego nie daje im zdestabilizowany Bliski Wschód, w zasadzie cała większość państw arabskojęzycznych. No i teraz mamy wielką migrację na północ, którą tu zupełnie nie potrafimy nawet niejako, ja już nie mówię zrozumieć i przeciwstawić się w sensie racjonalnym tego rodzaju niekontrolowanym zjawiskom, ale nie mamy pomysłu, jak ma świat wyglądać wtedy, kiedy te ogromna diaspora, która tu już jest, powiem bardzo po prostu, bardzo dobrze, że nie ma jej u nas, bo nie musimy się tym problemem martwić, bo to jest ogromny problem, niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do tego zjawiska. Widzieliśmy, co się zdarzyło ostatnio w tych państwach, gdzie jest wielka diaspora turecka. Przedstawiciele rządu tureckiego spotykają się z obywatelami innych państw, którzy są jednocześnie obywatelami państwa tureckiego i prowadzą tam kampanię polityczną na państwa tureckiego, czyli traktują to w sensie czysto faktycznym jako podróże polityczne do własnych wyborców, niezależnie od tego, że przekroczono nie tylko granice państwa, ale granice Unii Europejskiej. Na to zareagowały rządy, zakazując tego rodzaju działań. No i mamy eskalację ocen, często bardzo brutalnych. Nawet padają słowa o faszystowskich zachowaniach wobec tejże diaspory. Ale przecież ta diaspora się powiększa. Przecież jest coraz więcej obywateli państw Unii Europejskiej, którzy są jednocześnie Turkami. Tam jest jeden z najwyższych przyrostów naturalnych. I przecież tego procesu nie tylko nikt nie zatrzyma, ale po drugie ten proces będzie dominował w strukturze demograficznej tych państw. Czyli w tych klasach, w tych szkołach, a potem na uczelniach coraz więcej będzie osób o świadomości, którą stworzyła owa diaspora. Oni nie tracą świadomości bycia członkiem społeczności, bo nawet trudno powiedzieć, czy narodu, związku, bo to jest wiele plemion, tam ciągle są silne jeszcze związki takie pochodzenia, ale związek, świadomość związku bycia Turkiem w tym rozumieniu okazuje się bardzo trudna dla nas do pojęcia, bo my się często dużo szybciej wynaradawiamy, zapominamy o swojej tożsamości, a oni trwają w tej tożsamości znacznie silniej. Przecież jeszcze 5 lat temu, chociaż ta mniejszość istniała, nikt nie przypuszczał, znowuż nie mieliśmy odwagi myśleć, że coś takiego może się zdarzyć, że wielka diaspora turecka będzie w zasadzie tworzyć wizerunek nie tylko ulicy, ale także problemów politycznych Niemiec czy Holandii, czyli to będą już problemy państwowe, a nie zamkniętych dzielnic, takich get, gdzie mieszkają ci ludzie. Przecież to są trudne problemy. Trudne, bardzo trudne problemy. I ja rozumiem niepokój tych polityków, nie tylko polityków, chociażby polityków skandynawskich, bo z tym miałem ostatnio do czynienia, że owa diaspora, którą tworzą tam nie tylko muzułmanie, ale także tworzą nawet Słowianie, południowi Słowianie, czyli wczesne uchodźstwo jeszcze z byłej Jugosławii, zmienia obraz tych społeczeństw, nie integruje się. W co wierzyła Europa? Przypomnijmy to słowo, które jest dla nas bardzo gorzkie, ta stara Europa. Ona wierzyła w asymilację. Niemcy, tak żeby, tak przepraszam, to może trochę brzmi tak niezgodnie z poprawnością, no ale tu mamy, moi gospodarze mi wybaczą, że jestem niepoprawny. Niemcy wierzyli, że są tak silni kulturowo, że po prostu zniemczą, bez tego złego wydźwięku tego słowa, wszystkie mniejszości, które tam będą się pojawiać i co będą obywatele niemieccy, może będą pochodzenia polskiego, pochodzenia czeskiego, pochodzenia na przykład śląskiego, jak oni sami to potrafią powiedzieć, ale to będą ludzie o świadomości niemieckiej i tak samo sądzili, że zrobią to w stosunku do Turków. No, okazało się to prawie, to się w ogóle okazało niewykonalne, czyli ich na przykład umiejętność posługiwania się językiem nie zmieniła ich świadomości, ich nawet dostosowanie się pozytywne do tych społeczeństw nie zmieniło ich poczucia przynależności i odrębności jako społeczności i diaspory tureckiej. Czyli nie jesteśmy jako Europa tak silni, może byśmy zbyt butni, będąc przekonani, że mamy tak wiele za zaoferowanie, jesteśmy lepsi, że inni się upodobnią do nas i dzięki temu rozwiążemy problemy własnej słabości demograficznej. Ta prognoza okazała się błędna. A jeżeli okazała się błędna i w skali, która jest już istotna, czyli mówimy o mniejszości, która rozwija się w tempie demograficznym szybszym niż ta większość, to znaczy, że mamy jakiś problem co do naszej umiejętności oceny własnej siły i własnej atrakcyjności jako pewnej rzeczywistości, która była przez wieki wzorcem dla innych. Jak to niektórzy mówią, kultura zachodnia promieniowała na cały świat i upodabniała ten świat do zachodu. A teraz ten świat przegrywa na swoim boisku z tymi, których tu zaproszono po to, żeby tu pracowali, a częściowo już przychodzą bez zaproszenia. To są nieznane w historii problemy, przynajmniej taki, nad którą zastanawiali się naukowcy, bo mało kto pamięta naprawdę, jak było w czasie tej wielkiej wędrówki ludów pod koniec bytu Cesarstwa Rzymskiego, chociaż analogie wydają się dość groźne. Dlaczego o tym mówię? Mówiąc najbardziej po prostu, to jest tylko jeden, ale moim zdaniem z najważniejszych przykładów nieumiejętności samooceny. Czyli przeceniono zdolność kulturową, cywilizacyjną, dydaktyczną, zdolność przykładu, jaki dają społeczeństwa państw, zwłaszcza tej starej Unii, w stosunku do tych przybyszów, którzy zachowali odrębność i oni chcą tej odrębności. Czyli już nie mamy tej siły asymilacyjnej, która istniała w przeszłości, a może ją po prostu straciliśmy albo była przeceniona w tych okolicznościach. Przecież to są problemy ważne. Ja tu popieram tych polityków z całym szacunkiem dla innego zdania, którzy mówią, skoro tego problemu nie mamy u nas, na naszym, w naszej, nasza chata z kraja, to dobrze by było, żebyśmy nie musieli się nim zajmować, bo kto wie, czy sami nie, czy my też sobie z nim nie damy rady. Jeżeli przypadek, czy los nam pomógł, czy opatrzność boska, że nie musimy się zajmować problemem asymilacji mniejszości, że co najwyżej przyjeżdżają do nas Słowianie z Ukrainy, którzy mają nawet sami kłopoty z dookreśleniem swojej świadomości, bo sami się dowiedzieli w ciągu ostatnich 25 lat, że są na przykład Ukraińcami, a oni mówią, że oni są na przykład tutejsi, albo że są Ruskie, co dla nich nie oznacza Rosjanie, tylko są inni, oni mieli inną. Ta świadomość też była w jakimś sensie czymś danym i niekoniecznie wynikającym z ich na przykład tradycji, którą kultywowali. Dlaczego o tym mówię? Nie musimy uczestniczyć w dyskusji na temat w jaki sposób rozwiązać problem uchodźców z państw Bliskiego Wschodu, bo to z całym szacunkiem, ale to nie nasz problem i bardzo dobrze, bo mamy dostatecznie dużo swoich problemów. Ale z drugiej strony ci, którzy są naszymi partnerami, mają ten problem i my musimy, jeśli nie będziemy im w tym pomagać, to przynajmniej nie bądźmy dla nich tymi, którzy otwierają kolejne pole, na którym oni muszą mieć sukces, bo wiedzą, że przegrają na polu tym rozwiązywania problemów migrantów. Pamiętajmy, że czasami są tak zwane sukcesy zastępcze, dlatego że tam, gdzie coś jest ważniejszego, sukcesu nie było i nie będzie. Zbyt to złożony świat i zbyt skomplikowany, abyśmy go prostymi schematami odziedziczonymi po tym dobrym okresie Unii Europejskiej starali się wyjaśnić.
Panie profesorze, dwa bardzo ważne, aktualne aspekty. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to także, jak papierek lakmusowy pokazuje, że coś niedobrego w strukturach Unii się dzieje, ale także wróćmy do tego zagadnienia, które także podjęliśmy w pierwszej części. Ona dotyka bardzo mocno także sytuacji państwa polskiego na forum Unii Europejskiej. To wbrew decyzji polskiego rządu wybór przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska, na drugą kadencję na tym urzędzie.
Właśnie te sprawy paradoksalnie dość odległe pokazują, one się zbiegły w tym samym czasie. Waga jest ich oczywiście nie ta sama, bo przecież wystąpienie, okazuje się, że prawdopodobnie twardy Brexit Wielkiej Brytanii i taka stanowcza postawa polityków brytyjskich, oni jakby nie oglądają się na koszty, chociaż to być może te koszty nie są aż tak groźne, nie podejrzewam ich o brak realizmu. Brytyjczycy raczej, nawet jak przegrywali, to przegrywali bez takich niepotrzebnych, tam gdzie koszty musieli ponieść i płacili, to płacili, ale nie tracili głowy nawet w najtrudniejszej sytuacji. Przecież w końcu po II wojnie światowej zlikwidowali swoje imperium i jakoś znieśli to w sposób dość spokojny, zachowując wszystko to, co mogli zachować, chociaż to bardziej to były pozory państw Commonwealthu i zwierzchnictwa królowej, które trwa formalnie do dzisiaj, czyli zachowano pozory po to, żeby uspokoić swój ból utraty statusu w końcu wtedy jeszcze światowego lidera, jednego z supermocarstw. A jak wiemy, Amerykanie, jak złośliwie twierdzą, zostawili Brytyjczykom domek nad morzem po to, żeby obalić wreszcie dominację brytyjską w świecie i to się zresztą Amerykanom jako sojusznikom w II wojnie światowej. Teraz już wiemy, że to był ten główny strategiczny cel polityki amerykańskiej w czasie II wojny światowej, bo w końcu hitlerowcy wiedzieli o tym i gwarantowali Brytyjczykom zachowanie imperium, co oni odrzucili, dobrze, że odrzucili, ale wygrywając wojnę stracili to imperium. Przestali być liderem światowym, stali się mocarstwem, ale już drugiej kategorii. Pierwsze to te dwa pozostali członkowie ówczesnej koalicji antyhitlerowskiej. Patrzę, dlaczego to przypominam, żeby pokazać złożoność problemu, z którym mamy do czynienia. Teraz to państwo, jak widać, doświadczone i umiejące zachować się w klęskach swoich, czyli umiejące wyjść, może niekoniecznie obronną ręką, ale bez upadku ze stanu klęski, jednak odchodzi, nie wahając się, nie szuka sposobu rewizji tej decyzji, czyli niejako, no można to powiedzieć tak, że nie znamy, no przecież w końcu nie, nawet chyba znawcy, znaczy ludzie, którzy się zajmują tym, dogłębnie potwierdzają, że tak naprawdę to do tych brytyjskich ocen i analiz to nie mają dostępu tych, które dzisiaj powstają jako scenariusz wyjścia Wielkiej Brytanii, gdzie kosztem tego wyjścia może być secesja Szkotów. Przecież wiemy, że oni nie chcą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czyli wiedzą, że koszty tego procesu mogą być niemałe, zarówno w sensie czysto ekonomicznym, jak i politycznym, a nawet może i terytorialnym. Czyli, a jednak idą tą drogą i zaznaczam, może oni nie zawsze są najlepszymi politykami, bo przegrywają, ale na przykład umieją przegrywać i w tej przegranej potrafią wykorzystać wszystko to, co dało się wyzyskać mimo klęski. Czyli patrzmy się na nich, uczmy się od nich, bo wiedzą, zachowują się w sposób, wydawałoby się, nieracjonalny, ale za tym się kryje jakaś racjonalność, która być może nie jest uniwersalna dla całości Unii Europejskiej, może niekoniecznie jest dla nas wzorcem, ale starajmy się zrozumieć, że jednak można pójść inną drogą. Państwo, które terytorialnie jest, w sensie potencjału ludnościowego, ekonomicznego jest większe, ale w sensie terytorialnym wcale nie. Czyli się okazuje, że może państwo tego rodzaju być dużo silniejsze, a z drugiej strony przerwać pewien, wydawałoby się naturalny, w cudzysłowie, proces integrowania się całej tej wielkiej Europy, czyli Europy nie karolińskiej, tylko w tej koncepcji Europy daleko przesuniętej na wschód. I co to oznacza? Że oznacza, że nasze prognozy co do nawet najbliższej przyszłości okazywały się najczęściej błędne. Czyli jak się będziemy zastanawiać, to jest zwłaszcza rola naukowców. Dobrze, że takie prace w Polsce trwają. Jest taki komitet, z którym zresztą jestem jego członkiem, pod wspaniałym przewodem pana profesora Kleibera, Polskiej Akademii Nauk, który się zastanawia nad przyszłością naszego kraju. No ale przecież musimy wariantować, to jest takie wstrętne słowo takiego żargonu pseudonaukowego, wariantować przyszłość i brać pod uwagę, że niekoniecznie wariant optymistyczny tej dobrej bajki o przyszłości będzie się sprawdzać. Stąd też tym bardziej bym apelował, jeśli mogę, korzystając z tej siły i znaczenia miejsca, gdzie jestem, żebyśmy na razie nie podkreślali swoich różnic, czy jesteśmy euroentuzjastami, czy eurosceptykami, czy w ogóle lubimy, czy nie lubimy, czy cenimy, czy nie doceniamy lub wręcz krytykujemy Unię Europejską. Myślmy o tym, że jeżeli my, jako Polacy, nie będziemy mieli własnej wizji, tej pozytywnej, racjonalnej wizji naszej przyszłości, to narzuci nam tę wizję ktoś, kto będzie od nas, po pierwsze będzie ją miał, ale przede wszystkim ta wizja będzie podporządkowana jego interesom. Czyli nikt nas nie zwalnia od tego, abyśmy myśleli kategoriami własnego interesu jako narodu, jako państwa, bo każdy, kto będzie myślał w tych kategoriach, ma prawo myśleć nawet w sposób wrogi, nawet gdy jest naszym przyjacielem, ponieważ nikt nie ma obowiązku dbać o nasze problemy poza nami. My mamy obowiązek dbania o swoje interesy i musimy wiedzieć, że pustka koncepcyjna, czyli brak naszej wizji, wypełni się wizją dla nas zawsze gorszą, albo wypadkową lub przypadkową. Niedawno jeden z profesorów, zresztą często cytowany przez liberalne media, kiedy go zapytano, dlaczego, mimo że jego innych prognoz, dlaczego się dobrze dzieje w gospodarce, a miało, przecież pamiętam, dziać się wyłącznie źle, jak PiS doszedł do władzy, miał wszystko upadać, jakoś zupełnie nie upada. No i ten pan profesor powiedział, nie, ja się nie wyzłośliwiam, to nie o to chodzi, ale on powiedział coś, a to PiS-owi pomógł seria zbiegów okoliczności. No to, mój Boże, wszystkim życzę, żebym seria zbiegł, jeśli on ma rację, ja oczywiście nie do końca jestem pewny, czy ma rację, ale jeżeli wierzy w to, że sprzyjają nam zbiegi okoliczności, to błogosławmy ten dzień, który nam tom tak pomaga. No, raczej do tej pory mieliśmy zupełnie kłopoty z czymś innym. Zawsze nam się wszystko sprzysięgło przeciwko Polsce. Jeżeli teraz nagle nam pomagają zbiegi okoliczności, czyli mamy dobre zbiegi okoliczności, to znaczy jakąś część roboty, jeśli to oczywiście prawda, zrobił za nas przypadek lub opatrzność Boża, prawda? Zależy jak na to będziemy chcieli, z jakiego punktu poprawnego czy niepoprawnego w Europie oceniać. Co to oznacza, że, proszę zwrócić uwagę, jeżeli nam będzie, bo może nam pomóc dobry zbieg okoliczności, ale przyjmijmy, że również może być zły zbieg okoliczności. I przyjmijmy również, że może być tak, że te rodzące się nacjonalizmy i egoizmy narodowe Unii Europejskiej będą korzystały ze słabości intelektualnej tych, którzy nie będą bronić swoich interesów i naiwnie będą wierzyć, że wszystko będzie szło dobrze w dobrą stronę, bo zawsze tak być powinno, a zwłaszcza, że lubimy wierzyć w tego rodzaju bajki. Stąd też, najprościej mówiąc, najprościej, tak tam nie tworząc takiej, znaczy tak zwanej zbyt poważnej, zbyt takiej koturnowej narracji. Jeżeli poważny gracz, raczej doświadczony polityk i państwo o dobrej takiej marce politycznej, które umiało wyjść ze swoich klęsk, chociaż te klęski poniosło, ale zachowało swoją pozycję mimo w zasadzie stulecia przegranych. Jeżeli to państwo występuje z tej organizacji, to znaczy i nie szuka sposobu w rewizji tej decyzji, tylko mówi idziemy do przodu, to chyba ci ludzie mają jakąś inną prognozę, której może my nie bierzemy pod uwagę. I tylko tyle. A teraz się zastanówmy nad naszą prognozą i naszym uwikłaniem. To jest ten drugi temat. Moim zdaniem w ogóle dość dziwaczny. Ja nie bardzo potrafię pojąć, dlaczego sobie daliśmy narzucić, ja sobie nie dałem narzucić, jakąś dziwną interpretację tego zdarzenia, że to jest jeszcze w dodatku klęska i to jeszcze w dodatku klęska rządu, że Polska jest jakoś tam, nie wiem, wychodzi obita z tego. No, przepraszam bardzo, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego te słowa padają. Ja rozumiem ich polityczny kontekst, no bo chcę się zdyskontować to zdarzenie, dać mu pewną niechętną lub nawet wrogą tym, którzy krytykują obecną większość parlamentarną, interpretację. Ale przecież spójrzmy na to tak zupełnie po prostu. To jest prawo międzynarodowe i organizacja międzynarodowa. Jeżeli jesteśmy członkiem pewnej organizacji, wysuwa się kandydata na szefa pewnego organu, no, jednego z ważniejszych, i jest to kandydat będący obywatelem tego kraju, to ten kandydat musi, żeby być poważnym kandydatem, musi mieć poparcie swojego kraju, bo to tam decydują szefowie rządów i państw, czyli to jest, decydują rządy jako formalna, prawna reprezentacja danego państwa, rządy lub głowy państw, w zależności od systemu parlamentarnego czy prezydenckiego. Jeżeli rząd polski powiedział jednoznacznie, a miał do tego prawo i powody, po pierwsze prawo i powody, bo przecież kandydat, jeszcze obecny, bo pamiętajmy, kadencja jeszcze w zasadzie to trwa ta pierwsza, dopiero ta druga dopiero będzie. Jeżeli krytycznie się odniósł do jego, do tej kandydatury, bo miał do tego prawo, bo mógł mieć inne zdanie, ale takie zdanie wyraził i chyba miał ku temu pewne powody, między innymi z tego tytułu, że przewodniczący Tusk no, wypowiadał pewne oceny polityczne, które dość odległe były od bezstronnej pozycji szefa Rady, który raczej nie powinien się być przedstawicielem opozycji w danym państwie, czyli nie wchodzić w spory, które mają znaczenie polityczne, wewnętrzne w danym państwie. Przecież w końcu był szefem rządu i szefem partii opozycyjnej, która przedtem była partią rządzącą. No nie jest osobą pod tym względem, nazwijmy to, najbardziej zręczną, jeżeli użyć słowa takiego oględnego i nie podsycać tak zwanej złych nastrojów wokół tej całej sprawy. I ta osoba nie uzyskuje poparcia rządu państwa, które proponuje innego kandydata. No jeżeli wszyscy pozostali chcą nam dać sztyczka w nos i pokazać, że wasze zdanie w tej sprawie nie ma żadnego znaczenia, to może nam dali tego przysłowiowego psztyczka w noc, a zarazem kompromitując tą organizację, która okazuje się łamie pewną podstawową zasadę, kanon prawno-międzynarodowy, że bycie reprezentantem danego państwa oznacza posiadanie poparcia politycznego i prawnego rządu, który reprezentuje to państwo. No zadaj mi teraz pytanie, no to jakiego państwa, które z państw zaproponowało tę kandydaturę i która to kandydatura uzyskała poparcie pozostałych państw, oprócz tego państwa, które w tej sprawie jest najważniejsze, czyli państwa polskiego, bo to obywatel Polski. No przecież to jest, no zgódźmy się, dla tej organizacji, no to nie jest to sukces. To na pewno jest w jakimś sensie, daliśmy sobie, tak nazwijmy to, pokazano nam miejsce. Co wcale nie oznacza, że to zwiększyło siłę tej organizacji. Wręcz odwrotnie, przy okazji wyszły tak zupełnie absurdalne stwierdzenia, być może bardzo prawdziwe, tylko zupełnie niepasujące do tej bajeczki na temat, którą czasami lubiliśmy powtarzać. Pani premier Szydło powiedziała o zasadach, a pan prezydent Hollande powiedział, że wy macie zasady, a my mamy pieniądze. No to znaczy, mój Boże, no to zaprzeczył wszystkim tym kanonom, które kazały nam wierzyć, że Unia Europejska to jest związek zasad, a nie tylko biznesowy, w jaki sposób przy pomocy za fasadą robić interesy na słabszych, którzy na gorszych warunkach niż ci, którzy to tworzyli, wchodzili do tej organizacji. Nie sądzę, żebyśmy wyszli z tej sprawy wyszliśmy nieco poturbowani, bo musieliśmy się przeciwstawić większości i ta większość nam pokazała, jak nie bardzo jesteśmy ważni w zasadniczej sprawie, ale zarazem ta organizacja nie dała sygnału, a przede wszystkim no, swój wizerunek to dość mocno, jeśli nie zniszczyła, to przynajmniej głęboko zarysowała ten monolit i sens tej organizacji jako organizacji równych, gdzie każde państwo jest takim samym równoprawnym członkiem i ma jego zdanie jest istotne w końcu w sprawie personalnej, gdzie zgoda jest bardzo potrzebna jako istota pokoju, który chcemy osiągnąć dzięki tego rodzaju organizacjom. I starajmy się na to spojrzeć trzeźwo. Ja wiem, że w polityce to będzie wykorzystywane, że to będzie przedmiot nawet chyba wotum nieufności wobec rządu. Tylko że szanowna klaso polityczna, tak jak zużywałaś się na zupełnie bez sensu na za blokadzie sali sejmowej, z której nic nie wyszło, a w zasadzie poza taką żenującą sytuacją, co ktoś tam nazwał, że to był ten ciamajdan polski, prawda, czyli zużywamy się na rzeczach niepotrzebnych i tak samo pewnie te całe wotum nieufności, chociaż nawet sami autorzy jego mówią, że i tak z tego nic nie będzie, ale będziemy tam bić pianę i będziemy krytykować rząd. No to dobrze, niech oczywiście to świętym prawem opozycji jest krytykowanie, potem jest demokracja i wolność słowa. No ale przecież, żebyśmy nie tracili tego czasu na rzeczy nad którym powinniśmy ten czas wykorzystać na rzeczy dużo ważniejsze. A te rzeczy ważniejsze to jest definicja naszej przyszłości jako narodu i państwa w Unii Europejskiej i definicja przyszłej Unii Europejskiej, bo ona się zmienia i będzie zmieniać, a jak nie będziemy mieli własnej wizji, to zmieni się również w ten sposób, że będzie ona dla nas nieprzyjazna i bierzmy to też pod uwagę.
Polska w Unii Europejskiej. Gościem rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Witold Modzelewski. Państwa bardzo gorąco zapraszam do współtworzenia tego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy odbierających program Radia Maryja poza granicami ojczyzny. Pierwszy z nich 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Przypomnę jeszcze numery kierunkowe z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Odbierzmy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Roman spod Torunia. W ogóle to przede wszystkim chciałem tutaj powiedzieć, że bardzo się cieszę i zawsze pamiętam każde spotkanie z panem profesorem, bo to są bardzo ciekawe rozmowy ubogacające nas, rozwijające i właśnie w tym całym jakimś takim szumie informacyjnym, no pozwalający sobie poukładać pewne rzeczy, mamy w tej chwili dosyć taką dziwaczną sytuację od strony właśnie tutaj, może zacznę od tego szumu informacyjnego i mi się wydaje, że to chyba coraz gorszą, dlatego że mamy tutaj do czynienia jakby ze skrajnymi jakby tutaj przedstawianiem rzeczywistości, gdzie nie ma tego środka i w tym samym systemie medialnym, gdzie większość właściwie w tej chwili to jest taka przedstawianie właśnie tutaj, chociażby tutaj patrzę na Rzeczpospolitą, tutaj takie tytuły jak Fiskus promuje fikcję, czy a w każdym razie każdy tytuł to już jest tytuł negatywny, już nie mówiąc czy w internecie, portale internetowe, czy w telewizji, gdzie na multipleksie doszły trzy nowe telewizje, Metro to jest tam gdzieś wiadomo z jakiej opcji, czy jeszcze dwa pozostałe i włączy się tą telewizję, informacje się słucha, no to jest zupełnie czarny obraz, czarny jak to i masę informacji, jak to się określa, postprawda, czyli po prostu kłamstwo I to gdzieś się odbija nie tylko w to, co my słyszymy w tych dyskusjach, gdzie okładanie się tutaj z obu stron, ale też i tutaj w naszych rozmowach tutaj, gdzie spotykamy ludzi, którzy patrzą to i przyjmują pewną jakąś skrajną pozycję i trudna jest w ogóle rozmowa i trudno właśnie szukać jakiejś wspólnego mianownika, wspólnej jakiejś perspektywy i jak my sobie wyobrażamy tą sytuację. I ja tu patrzę na to, jakby to się pogłębiało, co jakbyśmy byli na jakiejś wojnie. Mówię, to nie tylko dotyczy polityków, którzy rozmawiają między sobą, ale to, i mówię, to już zeszło tutaj pomiędzy nami, tutaj pomiędzy rodzinami, w rodzinach, gdzie właściwie no nie można w tej chwili już rozmawiać. Już nie ma tego wspólnego pola. To taka moja jakby refleksja, jaki sposób tutaj budować i patrzeć, tutaj budować tą przyszłość, patrzeć na jakieś wspólne jakieś tam widzenie przyszłości. A w ogóle dziękuję za przedstawienie tej sytuacji tutaj geopolitycznej. Wiele rzeczy takich ciekawych i dających do myślenia i spokojnego przyswojenia sobie i przeanalizowania tego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Romanie. Pozdrawiamy panie profesorze. Bardzo proszę.
Przede wszystkim bardzo dziękuję panie Romanie za ciepłe słowa. Może trochę przesada, ale zawsze miło posłuchać. Panie Romanie, zacznę od może takiej dość dalekiej opowiastki. Naszym już trochę zapomnianym politykiem był Aleksander Walewski, naturalny syn Napoleona, syn Marii Walewskiej, który przecież skończył swoją, no w zasadzie nigdy nie był politykiem polskim, ale używał do końca życia nazwiska, mówił po polsku i był przecież ministrem spraw zagranicznych drugiego cesarstwa. No wiadomo, czyim synem też był. I jeszcze wcześniej, kiedy zaczynał karierę polityczną, zapytał się francuskiego, zresztą wybitnego i polityka, historyka i myśliciela Thiersa, że mówi, że robi tam co może, ale mam wrogów, no i był z tym strasznie zmartwiony. Na to Thiers mu odpowiedział: ależ hrabio, gratuluję, od nikogo się tyle nie nauczysz, jak od wrogów. Dlaczego tego zacząłem? Oczywiście, że ma pan rację, że żyjemy w takim świecie natłoku, nie zawsze, no bo wolność słowa nie ogranicza również mówienia głupot. Pamiętajmy, na tym polega też wolność. I to nie jest nic, to nie jest krytyka tej wolności. Jeżeli jest wolność słowa, oznacza również to, że nikt nie założy jakiegokolwiek kagańca na poglądy głupie i na poglądy wyrażane w złej wierze. Czyli niekoniecznie głupie, czyli mające na celu ogłupienie nas, czyli znacznie groźniejszą rzecz. I zgódźmy się, że to jest koszt tej wartości, jakim jest wolność słowa. I ta wolność jest na tyle istotna, że musimy z tym dobrodziejstwem inwentarza przyjąć również to całe zło, które się z tym wiąże. Ale to, o czym pan powiedział, ma jeszcze jedną twarz, bo ja mówię, ja chcę spojrzeć zawsze na taki, zresztą moi profesorowie świętej pamięci uczyli, że mówili: słuchaj kolego, mówili do mnie, nie warto czytać, jeśli coś to tobie dobrze napiszą, czytaj krytykę, nawet tą najbardziej nieobiektywną i tendencyjną, bo jednak to cię zaboli, ale w tym bólu będzie treść, bo być może więcej zrozumiesz i nie zlekceważysz złych słów, które ktoś by powiedział pod twoim adresem i może ten ból ciebie wzbogaci. Dlatego zgadzając się z panem, że to, z czym mamy do czynienia, jest takim natłokiem złej nowiny, że jest za dużo tych słów, które pan, cytując te tytuły gazet, no przecież widzimy je obaj, wszyscy je widzimy, jakaś fala takiego złego przesłania, czy takiego ostrzeżenia, coś się bardzo złego dzieje, prawda? Wszystko to, co się dzieje, jest jakoby złe, w związku z tym powinniśmy, domyślę, przeciwstawić się, zdystansować. Ja powiem tak, jeżeli ktoś mnie krytykuje w sposób dość brutalny i bardzo twardo przedstawia, znaczy ocenia, dezawuuje to, co robię, a co robię z przekonaniem, to niezależnie od tego, że ocenię i poddam, no, jak w takiej pokornej, w tego rodzaju słów, to wiemy, że z drugiej strony niech nam też da do coś do myślenia, że być może dzieją się rzeczy o paradoksie ważne. Bo ten, kto nas krytykuje, atakuje nas, musi mieć do tego motyw. Ten motyw, no jeżeli przyjmiemy dość naiwne założenie, że to jest motyw działania w dobrej wierze, bo on chce nam prawdę powiedzieć, no to świetnie. Tylko wiemy, że już niekoniecznie jest tak zawsze. Wiemy że również, że będą krytycy, którzy będą chcieli nie tylko nas napiętnować, przedstawić w złym świetle, pokazać, że jesteśmy po prostu durniami, ale także dlatego, żebyśmy zaniechali pewnych działań, które być może robimy wbrew ich interesom. Czyli te słowa mają i inną treść i nauczmy się z tej Europy. Oczywiście ja nie pouczam pana ani przez chwilę nikogo, ale my często jesteśmy jako Polacy cholernie prostolinijni, tacy trochę dobroduszni, trochę za bardzo wierzymy w słowa, zwłaszcza te wypowiedziane z Zachodu, że tak trochę nie nauczyliśmy się pewnego sceptycyzmu albo tego, co się nazywa tym tak zwanym chłodnym dystansem. Oto Brazylijczycy by nam mogli nieco podpowiedzieć, a Francuzi nas nauczyli, mogą nas nauczyć ironii. Ironii w spojrzeniu na innych i na siebie i w takim niedowierzaniu, czyli w tym niedowierzaniu w świecie wolnego słowa. Ja powiem tak, że żyjemy w świecie tej, o czym powiedzieliśmy poprzednio, bezspornie, takiej nowego tego, co mówimy, odrodzenia się pewnych postaw nacjonalistycznych. Tak jak 100 lat temu po raz drugi, chociaż inaczej, ale jednak wracają, odrzucamy te uniwersalistyczne koncepcje, z których się wywodziła i wywodzi Unia Europejska i wracamy do narodowych egoizmów, takie fajne słowo. Przecież te narodowe egoizmy są faktem. Katalończycy chcą być własni, chcą mieć państwo swoje. Nie są Hiszpanami. Szkoci zawsze byli odrębnym narodem i myślą teraz o swoim państwie, bo już tak naprawdę w ramach Zjednoczonego Królestwa mają bardzo daleko idącą autonomię, a teraz po Brexicie być może będą chcieli być odrębnym państwem, w sensie już nawet formalnym. Nawet odrębne drużyny mają piłkarskie, czy już pokazują swoją odrębność. Skoro mamy na powrót wielkich nacjonalizmów i tych egoizmów narodowych i one znajdują poparcie wśród obywateli. Język, których używał i używa w dalszym ciągu prezydent Trump, państwa, które ma dość dużo trudniejszą definicję narodu amerykańskiego, narodu wielonarodowościowego, wielu różnych, nawet różnicach głębokich i bardzo bolesnych różnicach rasowych, których my nie znamy, jak to bywa i może być trudne. Jednak on odwołuje się do tego, co byśmy nawet powiedzieli, egoizmu amerykańskiego. Ma przemysł amerykański wrócić do Ameryki. Nie mamy, mamy przestać wzmacniać naszych przyjaciół, którzy przez to, że byśmy ich wzmacniali, stali się od nas silniejsi i wyeliminowali nasze towary ze swojego rynku. Przecież mówił tu wprost o Unii Europejskiej, czyli Europie Zachodniej, bo to ona pod amerykańskim parasolem stała się siłą ekonomiczną, to oni dzięki planowi Marshalla podnieśli ją z gruzów i przestali być istotnym dostawcą towarów na ten rynek, bo te towary zaczęły być najpierw tworzone w Unii, w państwa wtedy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a teraz w Azji. Dlaczego daję ten przykład? Po to, żeby odpowiedzieć na bardzo banalne pytanie. Takie, przepraszam, pytanie jest, znaczy moja podpowiedź wydawałoby się, znaczy po co zadajemy to pytanie? No po to, że ono jest, dlaczego tak się dzieje, że jesteśmy krytykowani? Dlaczego jest tyle tego złego przesłania, które nam trochę, no, niektórym, zresztą słusznie każdemu będzie, no będziemy się czuli trochę, nieprawda, to nie jest coś, na co zasłużyliśmy. Krytyka bezzasadna i czasami to boli. A ja powiem w ten sposób. Jeżeli się rodzą wielkie nacjonalizmy i egoizmy, a zwłaszcza egoizmy narodowe, w państwach, które są również założycielami Unii Europejskiej, między innymi we Francji, czyli matce Unii Europejskiej, tworzą się nacjonalizmy antyeuropejskie, to znaczy, że my musimy mieć świadomość, że my, jeżeli nawet nie popieramy, chociaż dla mnie to nie jestem odległy od tego, ale możemy nie popierać odrodzenia tego naszego polskiego egoizmu narodowego, to bez tego egoizmu narodowego przegramy, bo egoizm tych, którzy potrafią znaleźć te siły w sobie, będzie silniejszy. I jeżeli znowuż walczymy o swoje interesy skutecznie, to nie miejmy złudzeń. Nikt nas za to nie pochwali. Nikt nas nie pochwali za to, że skutecznie będziemy bronić własnych interesów. Pochwalą nas wtedy, kiedy będziemy robić rzeczy wyjątkowo głupie i wtedy będziemy jeszcze chwaleni jako ci, którzy, no, zachowują się w sposób akceptowalny. A zwłaszcza mieszczą się w poprawności, którą się nam narzuca. Zaczyna się przecież w końcu wszystko od języka. I przecież jeżeli potrafimy walczyć o swoje interesy, a chyba chcemy walczyć o swoje interesy, a ja powiem jeszcze inaczej, jakbyśmy nie chcieli, to musimy, no to ci, których interesy tym samym naruszymy, nie będą przebierać w środkach. Oni nas za to nie pochwalą. Wręcz odwrotnie, nawet nas zohydzą. Jest nawet takie przysłowie, że trochę złośliwy będę teraz, proszę mi wybaczyć, ale w takich rozmowach towarzyskich mówi, o nim to źle pisze pewna gazeta, więc to naprawdę bardzo porządny człowiek. Czyli jest w tym trochę prawdy, że jeżeli twoi przeciwnicy mówią o tobie źle, to raczej jest dowodem, że robisz coś dobrego. I trzeba to tak na to spojrzeć i znieść ten ciężar i przede wszystkim nie ustawać w wysiłkach dla dobra naszego narodu i Polaków. No to jest każdy dzień Polak narodowi służy. No tak to rozumiem.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witam?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest.
Serdecznie witam, Maria z Warszawy. Słucham ojca prowadzącego i pana profesora. Zanim powiem to moją refleksję, to muszę powiedzieć, że jestem zaszczycona, że mogę słuchać pana profesora, bo zawsze, ilekroć słucham, myślę sobie, mówił pan o swoich profesorach, że takich mistrzów miał pan i widocznie dlatego nauczono pana nie tylko myślenia, ale pięknie wyrażania prosto dla prostych ludzi o małych rozumkach, takich jak ja, o ekonomii, która brzmi w pana ustach jak wykład humanisty. I dlatego, no, poza tym piękny tem głosu. Musiałam to wszystko powiedzieć. Zresztą miałam, pana nazwisko jest mi bliskie, ponieważ miałam bardzo dobrą nauczycielkę Hoffmanowej kiedyś, panią Modzelewską, ale bo nie wiem, czy to rodzina. W każdym razie szalenie, ilekroć pana słyszę, to pan dodaje nam otuchy i tak traktuje ludzi właśnie, że trzeba skomplikowane rzeczy mówić prosto. Ale przepraszam za tak długą laudację, ale chciałam, panie profesorze, powiedzieć, że ja na przykład nie znam się na ekonomii i w ogóle nie znam się na życiu. Natomiast jako humaniście, takiemu nieudanemu, zaczęło mi przeszkadzać to bycie w tej Unii ze względu na to, jak panią premier posadzono na cenzurowanym i jak pięknie z tego wyszła. Po prostu ja emocjonalnie na to patrzę. I coś mi zaczęło przeszkadzać. I tak myślę o Wielkiej Brytanii. Oczywiście to jest kraj kolonialny. I bo mnie zastanowiło, no Brexit, dobrze, oni mogą sobie na to pozwolić. Bo to jest kraj indywidualistów, prawda? My home is my castle, tradycja, królestwo. No u nas była też królestwa, ale nie ma. I wiele lat państwo kolonialne, tak jak pan profesor powiedział, że sceptycyzm, ale też poczucie honoru oczywiście. U nas jest też właśnie to, co pan profesor mówi, łagodność, gościnność, ale emocjonalność, ale co jeszcze? Bieda. I ja może sama mam takie kompleksy i myślę sobie, że gdybym ja mogła decydować, to bym po tym wszystkim, co pan Schulz, który, przepraszam, nie lubię ludzi określać aż tak, ale jednak on jest, no nie chcę nazwać, jak on się zachowuje. Jeżeli to jest tak, ta Unia idzie w takim kierunku, a zwłaszcza, że przepraszam, Wielka Brytania, bo zajrzałam do gdzieś tam, że w 73 jako pierwsze z tych nowych państw wstąpiła. Być może Wielka Brytania wtedy myślała właśnie, ponieważ Niemców chyba ta Unia w pierwszej tej fazie miała ograniczyć wpływy, no po wojnie, skoro już 30 lat minęło, no to Wielka Brytania myślała widocznie, że to jest jakiś na poziomie, że tak powiem, no przepraszam, tak mówię, jakaś struktura, a tu się okazuje, że Niemcy dominują i jeszcze, panie profesorze, to jest psychologiczne u mnie, moja matka bardzo walczyła w powstaniu, nie uczyła mnie nienawiści do Niemców, ale była potem w obozach, jej pierwszy mąż ginął w Mauthausen i dla mnie, jak ktoś mówi, że Reichstag zrobi, tak jak pan Schulz z nami, ja po prostu dlatego psychologicznie nie mogę pewnych rzeczy zaakceptować i powtarzam, mam świadomość biedy Polski, ale gdybym, jesteśmy indywidualistami, mimo wszystko, ale jesteśmy biedni i my nie możemy podskoczyć. Natomiast dobrze, że pani premier tak potrafiła się zachować i raz, i drugi, ale to wszystko dla mnie jest, obecnie to nie jest ta Unia, która miała po pierwsze ograniczać wpływy Niemiec, prawda, po wojnie, żeby się nie podniosły znowu głowy. Jest to po prostu jakiś twór według mnie wzajemnej adoracji, co mi się nie podoba, ale nie powinnam o tym mówić, bo my nie mamy jak wystąpić, bo my jesteśmy za biedni, właśnie. I to jest ten mój kompleks całe życie, że ja niewiele mogę i niewiele znaczę, w związku z czym muszę się podporządkować. I wiele ludzi tak myśli. Natomiast przepraszam za te dywagacje, panie profesorze, ale ponieważ jest pan humanistą i filozofem ekonomii, to pan może to zrozumie, że te moje, nie wiem, urazy w pewnym sensie, bo w tej chwili to jest gra. Dla mnie to jest teraz zabawa tam. Tam nie ma honoru, jakiegoś godności. I co z tego? Wy macie zasady, a my mamy, prawda, pieniądze. Na przykład tak się mówi, no Francuzi cyniczni tak mogą powiedzieć. Ale to wszystko dla mnie pozbawione jest wartości i ja na przykład bym nie chciała. Może się narażam moim znajomym, którzy to usłyszą. Po prostu jest pewna granica, a tę granicę się przekracza i jeszcze pan Schulz będzie może kanclerzem. A wtedy to już ja się boję powtórki z historii.
Pani Mario, bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Pan z Panem Bogiem, panie profesorze.
Pani Mario, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Tak, proszę mnie, trochę mnie pani wspeszyła, no więc tak trochę zacznę od tego prostego stwierdzenia, że najserdeczniej pozdrawiam i albo odwołuję się do pamięci, do pani nauczycielki, która uczyła w Hoffmanowej i nosimy te same nazwisko. Powiem tylko dwa słowa o Modzelewskich. To są takie dwie wsie, takie dwa zaścianki. Jedna się nazywa Modzele i druga też się nazywa Modzele. Jedna jest w okolicach Zambrowa, a druga w okolicach Różana, czyli tak Modzele Zambrowskie i Modzele Różańskie. Wszyscy z tych zaścianków się wywodzimy. To taka już potem, już w XIX wieku, po powstaniu styczniowym, to już była to już nawet nie była już nawet zagrodowa szlachta, już to się stała inteligencją taką nauczycielsko-urzędniczą, no bo jeszcze ostatni akord uczestnictwa to było właśnie powstanie styczniowe i potem z tych zaścianków rozsypali się modzelescy po całej Polsce i ja się wywodzę z tych zambrowskich, to znaczy z tej wsi za Zambrowem, czyli stamtąd się wywodzą. No więc w sumie modzelescy są, można powiedzieć, z dwóch wsi, a ponoć modzele zróżańskie, te młodsze modzele, czyli modzelescy z Różana, to są w ogóle pokłóceni z tymi modzeleskimi z Zambrowa, a między nami mówiąc, żeby było w tym coś może zabawnego, cechą wszystkich modzeleskich w to naszej tradycji jest świętą zasadą, jest nieprawdopodobne skąpstwo. Oni się nazywają siebie, że są oszczędni, prawda, że to są ludzie oszczędni i na tym tle potrafią się głęboko poróżnić. To ich upodabniają się, wspólne jest to, że są bardzo oszczędni, nawet takie słowo, które ja znam jeszcze z tradycji, to, że potrafią przyskuzić. Nie wiem, czy ktoś jeszcze wie, co to znaczy po polsku. Skuza to znaczy ktoś bardzo, bardzo oszczędny, prawda? I dlaczego od tego zacząłem, żeby wykazać się, że być może mieliśmy gdzieś wspólne korzenie? Pewnie wszyscy modzelescy gdzieś tam mają te wspólne w tych dwóch wioskach. Ale powiedziała pani o biedzie i właśnie o tym chcę powiedzieć, o polskości. To jest strasznie ważne, co pani powiedziała. My w ogóle rzadko sobie uświadamiamy, że naszą polskość dwudziestowieczną to odnaleźliśmy w tych chłopskich chatach i nasza polskość odrodziła się z biedy. Tak, z biedy. Nie ma w biedzie polskiej tej złej tożsamości, jest ta dobra tożsamość. My jesteśmy tak jak ci oszczędni, moi przodkowie, zresztą zostało to przecież pewnie w genach każdego modzeleskiego i większości z nas. Tak, boimy się biedy, żyliśmy w biedzie i zachowaliśmy naszą polskość jako ludzie biedni. To jest strasznie ważna i potężna siła. Siła, że bieda nam nie odebrała tożsamości, chociaż rozsypywała nas po świecie, to za to ta bieda wyganiała tych ludzi w świat, żeby stali się robotnikami od Chicago do Nadrenii, bo i tam pracowali ciężko, żeby zarobić na chleb i zachowywali to, że są Polakami. I to, że przejęliśmy tradycję Polski szlacheckiej, czyli Polski nie tej biedy, tylko Polski tego obywatela, Polaka obywatela, czyli obywatela, czy tej szlachcica, człowieka wolnego. Piękna tradycja. Przecież no dość odległa od biedy polskich chat pańszczyźnianych, a jednak te chaty pańszczyźniane nie odrzuciły tej tradycji. To jest nasza część naszej polskiej tradycji, ale XX wiek odrodził nas w świadomości polskiej, która była bliska tym biednym chatom. My przeżywamy w XX wieku i w XIX pewien problem. Problem utraty elit, czyli awans materialny powodował, zresztą powoduje dalej, niestety, trzeba otworzyć tu oczy i bardzo na to trzeźwo spojrzeć, że awans materialny powoduje utratę tych ludzi, czyli nie chcę użyć słowa wynarodowienie, tylko osłabienie związków z państwem, z narodem, ze świadomością polską. Stajemy się, czyli nasz awans materialny, zresztą nie jest to tylko nasza choroba, ale to jest w ogóle problem, że stajemy się obywatelami świata razem z awansem, a chcemy tego awansu. To, co pani powiedziała, że my się boimy biedy. Tak, boimy się biedy, bo bieda jest zakodowana w naszej świadomości, bo w tej biedzie przechowaliśmy tam w tej chacie, żeby dać taki obraz, gdzie tam wisiała Matka Boska i Kościuszko w chłopskiej chacie, a czasami się w chłopskiej chacie znajdował książę Józef Poniatowski, prawda? Też w tej chłopskiej chacie wisiała Matka Boska, wisiał krzyż przy wejściu, jak zawsze, prawda, przy drzwiach. I obok był Kościuszko, wiadomo, chłopski naczelnik, ale Polak, prawda? Świadomość polska, coś strasznie ważnego. Tożsamość polska. Tak jak ci ludzie, to jest ta prawdziwa tożsamość, bo ci ludzie stworzyli tę, ona była prawdziwa, nie wyuczona, tylko ta przez... Przyjęta w naszych wyobrażeniach o tym, co znaczy być Polakiem i to, co najważniejsze osiągnięto w XX wieku, chłopa Polaka, prawda? Chłop potęgą jest i basta, prawda? Ma coś z Piasta przecież, może wtedy jeszcze bardziej to się Wyspiańskiemu marzyło, ale teraz tak naprawdę jest. Naprawdę jest, to jest, tak naprawdę jest i nam się to udało. I wiemy, że bojąc się tej biedy, chcemy lepszego życia, z drugiej strony to lepsze życie dla tych, którzy osiągają sukces, staje się jako drogą odejścia od naszej wspólnoty. Jest w tym coś. I jak to niektórzy twierdzą, jak zachować te aktywa. Okropne słowo, prawda? Okropne słowo, bo o ludziach mówimy aktywa. No a ludzie bogaci, ludzie no elity, w każdym tego, w najlepszym tego słowa znaczeniu, to są zawsze aktywa. Czyli to są ta warstwa intelektualna, która nie musi tyrać od rana do nocy i ma czas na to, żeby myśleć za innych. Daj Boże, żeby myślała mądrze. I proszę zauważyć, ma pani rację. Ja się tu z panią zgadzam, chociaż może różnimy się w poglądach. Nieważne, nie pytajmy o poglądy, starajmy się znaleźć rzeczy, które nas łączą. Nas trzyma Unia Europejska między innymi obawą przed biedą, która może nas spotkać wtedy, kiedy znajdziemy się poza jej granicami. Jeżeli ta obawa, nie jest istotne, czy ta obawa jest obawą uzasadnioną, bo lepiej nie, przynajmniej w takiej dostrzegalnej perspektywie nie należy eksperymentować, bo nie daj Boże ktoś miałby w tej dziedzinie rację. Nieważne, jakie mam zdanie na ten temat, to nie jest w tym momencie ważne. Ważne, że się czegoś obawiamy i ta obawa nas ogranicza. Każe nam być ostrożnym. To dobrze. Jeżeli jesteśmy ostrożni, jeżeli nie popełniamy błędów przez to, że stajemy się tak jak ci oszczędni modzelescy, przez to nie dokonujemy zbędnych wydatków, oszczędni z reguły niczego nie wydają, więc na pewno zbędnych wydatków u nich nie ma. Stąd też, jeżeli się obawiamy tego, że żeby nie wróciła bieda i boimy się silniejszego, no to zgoda, to musimy tak trwać. Tylko ja proszę o jedno, żebyśmy wzięli pod uwagę, że tamta organizacja, która nie będzie, jeśli nie będzie dostrzegała naszych problemów, a nasze problemy będzie dostrzegać tylko wtedy, kiedy my z tymi problemami przebijemy się tam, a to nie jest proste, bo wcale nie jesteśmy najważniejsi. Ta organizacja ma swoje, poważniejsze od naszych problemy. No, dajmy taki prosty przykład. Niedawno w czasie jednego spotkania w Stargardzie, już nie szczecińskim, pani zadała mi pytania. Przecież my nie będziemy głosować za wyjściem z Unii Europejskiej. Jestem o tym przekonany. W tej perspektywie te obawy, o których pani mówi, będą powodowały zasadne obawy. Zasadne, bo mamy je takie. Będą powodowały, że na pewno nikt w takim referendum, nawet nikt nie zarządzi takiego referendum, ale po to debatujemy, po to rozmawiamy, żeby brać pod uwagę również ten wariant przyszłości, że ci ojcowie założyciele Unii Europejskiej nagle postawią temat wyjścia z tej organizacji. No przecież córka Jeana Marie Le Pena, w końcu twórcy tego ruchu, no powiedziała, że ona, jeżeli wygra wybory, jednym z pierwszych posunięć będzie zapytanie Francuzów. Nie to, czy wychodzimy, tylko zapytanie, że jakie mamy dzisiaj zdanie. Ponoć nawet niedawno o tym powiedział prezydent Zeman. No Czesi raczej są ludźmi ostrożnymi, takimi ugodowymi, w najlepszym zresztą tego słowa znaczeniu. Czyli spadają te pytania, na które nie znamy odpowiedzi w przyszłości i nikt nie będzie brał pod uwagę naszych problemów, rozstrzygając no ten dylemat, który będzie ich dylematem, ale jeżeli ale zarazem może być naszym dylematem, bo ta organizacja może mieć przeżywać swoje złe dni, niezależnie od tego, jaki my mamy do niej stosunek. Czyli nie tylko nasz pozytywny, nasza pozytywna wizja jest istotna, a poza tym z całym szacunkiem, ale nawet jest niezbyt ważna, bo nie jesteśmy tym, który narzuca albo nawet kształtuje ten główny obraz tej organizacji. I miejmy również koncepcję na przyszłość, czyli bądźmy przygotowani na nie tylko dobre warianty przyszłości. I to jest na razie nic więcej. Nie mam innych słów, które chciałbym w tym momencie użyć. Powiem tak, nie potrafię też na te pytania odpowiedzieć, ale zacznijmy szukać odpowiedzi, jaki ma być nasz kraj, jacy mamy być my Polacy, wtedy kiedy ci, którzy będą decydować o przyszłości Europy, zmienią kierunek jej ewolucji. Dała pani przykład przewodniczącego Schulza. No może jesteśmy, może podobnie, też jestem z Warszawy, więc też myślę, warszawiacy mamy te swoje rozliczenia z przeszłością, te niemieckie rozliczenia, te rozliczenia w świadomości polskiej warszawiaka z przeszłością i powstania, i ruiny tego wszystkiego, na czym żyjemy w końcu na Wielkim Cmentarzu. I powiem tak najprościej. Nasze obawy są faktem, niech nikt ich nie odrzuca, może nawet niech ich nikt nie zawołuje, nasze obawy co do przyszłości w tej relacjach polsko-niemieckich będą. Wiem, że ich nie mają już w dużej części ci, którzy się urodzili, zwłaszcza już po 89 roku. I nie krytykuję ich za to. Mamy pewne swoje obawy, a obawy nie tylko wynikają z tej złej przeszłości, tylko z bardzo trzeźwej oceny teraźniejszości i przyszłości. Rósł największy twór polityczno-ekonomiczno-państwowy w Unii Europejskiej. Pani słusznie powiedziała, tu się z panią zgadzam. Unię Europejską, a przedtem Europejską Wspólnotę Gospodarczą tworzyli Francuzi po to, żeby nie było w niej wielkich Niemiec. Francuzi zawsze byli przeciwnikami zjednoczenia Niemiec. Francja to na francuskiej klęsce wyrosła druga Rzesza. Przypomnę wszystkim, pani na pewno o tym świetnie wie, że żeby upokorzyć Francję, to przecież ogłoszono powstanie II Rzeszy, czyli Związek Książąt w Wersalu, żeby pokazać, że tu jesteśmy jako zwycięzcy, a wy jesteście pokonanymi, no bo przecież kiedyś to wojska napoleońskie wkraczały i do Berlina, i do wszystkich stolic, niekoniecznie jako zdobywcy zresztą, bo witano ich tam kwiatami. I Francuzi chcieli podzielonych Niemiec historycznych, nie Niemiec zjednoczonych kosztem Francji, a myśmy sobie dali sobie narzucić obraz konieczności zjednoczenia Niemiec, że to jest absolutnie konieczne, logiczne i musi to nastąpić. Pytanie, skoro do 1871 roku nie było to konieczne. Dlaczego to jest konieczne do dzisiaj? Ja wiem, że nawet w słynnym spotkaniu z naszym premierem, ówczesny kanclerz Helmut Kohl, z którego to spotkania, jak wiemy, nie żegnając się, wyjechał, bo się dowiedział, że się Niemcy jednoczą. On, kanclerz, szef rządu tego kraju, to on wtedy nawet powiedział, a przecież mówili to profesorowie, którzy byli wtedy na tym spotkaniu z nim, że on powiedział, że to jest jakaś mglista przyszłość i wcale niekonieczna, że możemy się integrować ekonomicznie, ale przecież integracja polityczna, że stan rzeczy, który ukształtowała II wojna światowa, wcale nie jest stanem nienaturalnym, bo Niemcy, on jest z Palatynatu, to już w ogóle bardzo, dla niego Prusy i Berlin to były państwa, to były odrębne państwa i to bardzo odległe. Zresztą w ogóle dla Badeńczyka, Bawara, a nie Bawarczyka, teraz się mówi Bawarczyk. To były odrębne państwa, to była odrębna tradycja, nawet odrębna religia, to były państwa protestanckie. Bawaria była i jest państwem katolickim. To były bardzo istotne różnice. I Unia Europejska kształtowana była pod kątem jeszcze te jej pierwotne wersje, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza, przedtem Europejska Wspólnota Węgla i Stali, to były organizacje, które miały włączyć do Europy tą pokojową, nieagresywną część zachodnich Niemiec, czyli państw niemieckich zachodnich, które były bliższe Francji niż pruskiemu Berlinowi, które prowadziły wojnę z Prusami parę lat wcześniej, zanim nastąpiło owo zjednoczenie w Wersalu. Tak, w zasadzie ta wojna z Austrią to była wojna z pozostałymi państwami niemieckimi. Przypomnę, to było mniej niż 10 lat przed zjednoczeniem wtedy w Wersalu. Dlaczego tak mówię za długo? Mówiąc bardzo, odnoszę się do pani myśli, która pani przedstawiła. Czy ta Unia Europejska w tym kształcie, z tym wielkim, potężnym państwem zjednoczonym, jest tą samą Unią, o której na przykład mówił bliski nam w końcu i przyjazny Charles de Gaulle, na pewno nie jest tym samym państwem. My rozmawialiśmy w czasie programu telewizyjnego, w telewizji Trwam, o Mitteleuropie. Tak, teraz realizujemy wariant Mitteleuropy w tej wersji, która powstała pod koniec historii właśnie drugiej Rzeszy, czyli Cesarstwa Niemieckiego, jako sposobu urządzenia tej części Europy. To było urządzenie antyrosyjskie po to, żeby stworzyć zespół wielu niezależnych od Rosji, ale za to zależnych od Niemiec państw, którym i wtedy właśnie zawłaszczono to słowo niepodległość, że niepodległość to jest niezależność od Rosji, a wcale nie oznacza niezależności od Niemiec. To wtedy jakby zawłaszczono to słowo i używano go na wszystkich możliwych przypadkach. I teraz realizujemy pod egidą tego najsilniejszego państwa, bo ono już nie ma żadnego konkurenta, zresztą już go dawno nie miało, już na pewno nigdy go nie będzie miało, bo Francja nie jest już tym państwem, które jest liderem tej nie tylko Europy, ale tej części świata. No i znowuż pytanie, czy my tego nie widzimy? No chyba widzimy, tylko nie bójmy się o tym mówić. No i postarajmy się odpowiedzieć na pytanie o dziś i o jutro. Przede wszystkim o jutro. W jaki sposób my, słabsi, bojący się biedy, którzy nie chcą jej powrotu, nie chcą tego, aby przeżyć degradację, chociaż degradację, czyli odebranie tego, może tego, czego to jest naprawdę niewiele, ale to jest dla nas ważne, bo mamy to i jest to częścią już naszego życia i to życie chcemy, żeby było takie. A na pewno nie chcemy, żeby było gorsze. Czyli potrzeba nam debaty z kolejnym pokoleniem, zwłaszcza z kolejnym pokoleniem. A co my możemy temu kolejnemu pokoleniu przekazać? No przekażmy nasze przemyślenia, żeby chcieli, jeśli będą chcieli, znaleźć w nich coś ważnego, a przede wszystkim ja zawsze powtarzam słowo o tym teorii ostrzeżenia, że jeżeli jest jakaś prawdziwa rola nauki, to jest rola w postaci tak zwanych scenariuszy ostrzegawczych, nie afirmatywnych, tylko właśnie ostrzegawczych, nawet czasami przerysowanych po to, żeby były dostrzeżone, ale tylko po to. To jedynie uzasadnia przerysowanie. No i ostrzegajmy przed równie złym wariantem, bo może nie musi nastąpić, ale gorzej by było, gdyby nastąpił.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Marian z Berlina.
Pozdrawiamy Pani Marianie, bardzo proszę, jesteśmy na antenie, słyszymy się.
Szczęść Boże, pozdrawiam prelegenta i ojca. Była do rozmowy bardzo, bardzo piękna rozmowa. Może tak jeszcze nawiążę do tej ostatniej kwestii, w której pan prelegent tutaj profesor odnosił się do pani z Warszawy. Powiem tak, no ja jestem w Niemczech już długo. Teraz przypłynęła fala flüchtlingów, czyli uchodźców z Syrii. I ja myślę, że to jest nazizm w wydaniu muzułmańskim. To jest nowa broń dla Niemców, dlatego że Niemcy są społeczeństwem agresywnym z natury rzeczy. Nie ogólniam, nie wszyscy, bo nie można ogólniać, ale w rdzeniu tak. Pierwsza, druga wojna światowa o tym świadczą, także nie jest to wyssane z palca. I uważam, że to, że Niemcy tutaj ściągnęli rzesze, tysiące muzułmanów, która to jest inna wiara, inna mentalność, mam z nimi do czynienia. Na ulicach jest niebezpiecznie, w metrach środka komunikacji jest niebezpiecznie, ponieważ się poruszam samochodem prawie codziennie, no nie mam takiego bezpośredniego kontaktu, ale niemniej jednak mam kontakt z osobami, muzułmanami, którzy prowadzą pojazdy samochodowe, są agresywni i to jest, uważam, że Niemcy pod płaszczykiem tego ukrytego nazizmu uczynią sobie teraz nową broń w formie muzułmanów, którzy to jest dziki naród, po prostu to jest po prostu dzicz, tak to należy nazwać, to są ludzie niesamowicie agresywni, bez powodu potrafią wyciągnąć nóż i zabić kogoś za to, że się ktoś na krzywo popatrzy i tak dalej, ale to jeszcze powiem.
To już ostatnie Niemcy zdanie, Panie Marianie, bardzo proszę.
Finansują, pomagają i to, że tam dzieci giną pod płaszczykiem tego, że tam jest terror i tak dalej, to jest tylko po prostu przykrywka na to. Pan tutaj profesor piękną tezę wygłosił, że źle się pisze, że się mówi o ludziach, którzy dobrze czynią, no to jest prawda, to jest piękna teza i naprawdę odnosi się to do społeczeństwa, do rodzin, bo ludzie, którzy naprawdę, czy w polityce, który teraz PiS rządzi, no stara się po prostu dźwignąć gospodarkę, ale społeczeństwo tego nie rozumie, że przez 5 lat, na przykład, czy 4 lata nie da się naprawić tego, czego się niszczyło przez 8 lat i jeszcze więcej. Ja bym tylko prosił, żeby nie przyciągać tutaj pana prelegenta, profesora, żeby pan się odniósł do tej kwestii właśnie tutaj muzułmanizmu, tej pomocy.
Dziękuję, panie Marii.
Jak to jest spostrzegane w Polsce?
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam, panie profesorze, głos z Berlina.
Bardzo dziękuję za słowa i za problem, który pan przedstawił, bo problem, który dopiero z bliska wygląda tak, jak pan go, bo poprawność nie pozwala używać takich słów, jak pan powiedział, bo z jednej strony mamy do czynienia ze społeczeństwem bardzo jakby od nowa wychowanym. Wiemy, że to, co nazywano tam po II wojnie światowej tam dekartelizacja, denazyfikacja, czyli ta jakby oduczenie, ta denazyfikacja niemieckiego społeczeństwa, czyli było stworzeniem, czyli oduczeniem tych negatywnych cech, które doprowadziły do przecież w końcu w wyniku demokratycznych wyborów do zwycięstwa partii hitlerowskiej, do najstraszniejszej z wojen, no, którą trzeba było wygrać, tylko koszt tego zwycięstwa był straszny. Lepiej takich wojen nie wygrywać, więc lepiej, żeby ich nie było. No i wtedy wszyscy wpadli na pomysł, że Niemców trzeba od nowa wychować. Zresztą lepiej czy gorzej to jednak zrobiono. Pana tezą jest to, że jest to nieco powierzchowne, że nie uogólniając, ale niekoniecznie to są ci dobrotliwi Europejczycy, że może gdzieś tam wewnątrz tkwią te postawy, które, no, które doprowadziły w wyniku poparcia, powszechnego poparcia przez większości społeczeństwa niemieckiego, no nie tylko do wojny, ale do katastrofy, która była również katastrofą tego narodu. To nie tylko... To oni wygrywali wojnę, wygrywali bitwy i kampania, przegrali wojnę. Wojnę, która zniszczyła ich miasta, straty liczone w milionach ludzi. No to takich wojen się nie wywołuje po to, żeby przegrać. Zresztą drugą w ciągu nieco ponad 20 lat. No to czy naprawdę mieć... nieszczęście, żeby wywołać dwie wojny światowe i obie przegrać, prawda? Czyli no niedobre to cechy, nie tylko dla nas, ale dla samych zainteresowanych. I pewnie ma pan rację, ja nie, na tyle nie znam z bliska, ale sądzę, że jest wiele prawdy w tym, że ten lakier, którym zresztą słusznie starano się zmienić wizerunek, zmienić postawy, stworzyć tego Europejczyka, tego tolerancyjnego obywatela Republiki Federalnej Niemiec, który przestaje być rasistą, który odrzuca rasizm, który jest tolerancyjny wobec innych, umie żyć z innymi, nie uważa się za lepszego. Pewnie wiele w tym osiągnięto, ale przecież czas się zmienia. Mówiliśmy o tym, przecież nikt nie kwestionuje tej tezy, że wracają wielkie nacjonalizmy. Ja ich być może najmniej dostrzegamy ich właśnie tam, między Odrą a Renem, ale nikt z nas nie wie, na ile te procesy tam zachodzące jako reakcja, tak, jako reakcja właśnie na to, o czym pan powiedział, czyli na pojawieniu się tej nowej, wielkiej migracji, czy syryjskiej, czy tureckiej. Przynajmniej nie odrzucajmy wariantu, że to będzie wpływało, wariantu przyszłości, że to będzie wpływało na postawy zwykłych ludzi, którzy, tak jak pan słusznie powiedział, po prostu się boją na ulicy, boją się w metrze. Pamiętam jeszcze Paryż, kiedy byłem po raz pierwszy na stypendium, to jeszcze były lata 80. Potem po latach przyjechałem tam po raz drugi, ja zobaczyłem zupełnie inny, teraz niedawno, między 86 rokiem a 2012, to jest epoka, tamtego Paryża już nie ma, to są całe dzielnice, w których no, lepiej nie wchodzić. Wtedy jeszcze w 86 roku, no, dużo było czasu, wieczorami, można było chodzić całymi godzinami, w zasadzie z kolegami, żeśmy spacerkiem przez długie kilometry, jeżdżąc metrem, wysiadając na przypadkowych stacjach, chodziliśmy po Paryżu. Teraz nawet nam po prostu powiedziano, lepiej tam nie chodź, bo cię po prostu zabiją i nikt nie będzie nawet szukał, ale na pewno cię okradną. I ciesz się, żeby cię tylko okradli. I świat, to jest ta nowość tego świata, a ta nowość również oznacza to, że to warto przypomnieć. Rozmawiałem niedawno z osobą, która zresztą świetnie mówiącą po polsku. Wielu Turków mówi po polsku w związku z wieloletnimi kontaktami z naszym krajem, sięgającym lat 70., a osoba wykształcona, zresztą znająca polską kulturę, zresztą Polska nie jest państwem anonimowym dla tureckich inteligentów. No i jak kiedy go zapytałem, tak trochę naiwnie, okazało się, że ja niewiele wiem na ich temat. Nie wstydzę się tego. Mówię, jak żyje ta diaspora turecka, przecież daleko od ojczyzny, że to są, jesteśmy, no przecież życie, że w końcu jesteście związani ze swoim krajem, macie poczucie tożsamości a tu są całe miliony ludzi, którzy żyją już od dziesiątków lat poza Turcją. Jak oni znoszą tą w sumie emigrację. On tak trochę na mnie trochę spojrzał się trochę jak na naiwnego i rzeczywiście wytłumaczył mi to, czego ja nie rozumiem. A on powiedział, słuchaj, przecież tam, gdzie rozbijemy nasz namiot, tam jest nasze miejsce na ziemi. Mówi, ty jesteś chłop. Polak to chłop. Człowiek związany z ziemią. Ja z was znam. Dla was tożsamością to jest ten, nawet wspomniany przez nas dzisiaj, Charles de Gaulle powiedział, że ojczyzna to ziemia i groby. Czyli jednak ziemia, jednak miejsca. On mówi, my jesteśmy koczownicy. Tam, gdzie postawimy nasz namiot, to jest nasza ojczyzna. To już jest nasza ojczyzna. Myśmy ją, to jest nasza nowa ojczyzna. On mówi, przecież chyba ty wiesz, że myśmy zdobyli Konstantynopol. I teraz jest turecki. Jest nasz. Ale nie był przecież. To nie jest... Nasze miejsce na ziemi wyznacza miejsce, gdzie jesteśmy, gdzie uważamy za swoje miejsce. Czyli nie jesteśmy teorią ziemi, tylko teorią miejsca, które jest naszą nową, szerszą albo inną, ale naszą ojczyzną. I ci ludzie wcale nie przeżywają ponoć tych naszych polskich dylematów wychodźstwa. Nie wiem, jacy są Syryjczycy. Miałem przyjaciela, który był Irakijczykiem. Irakijczycy nie lubią Syryjczyków między nami, od niego się dowiedziałem. Mieszkający też w Polsce i on mi też, on na przykład, oni są ludźmi ziemi, oni mówią, że nawet jak tą, on dla nich związek mieszkał w Bagdadzie, dla niego ojczyzną był Irak i Bagdad. Mówił po arabsku, a uważał, że nie wolno na niego powiedzieć, że on nie jest Arabem, tylko Irakijczykiem, bo miał tożsamość iracką. Czyli to są bardzo różne od nas narody. Mają poczucie z jednej strony degradacji, bycia tym gorszym, czyli tym przybyszem, a z drugiej strony poczucia siły, bo chyba nie tylko policzyli po prostu swoją obecność na ulicy, że do nich należy przyszłość w tym znaczeniu, że mają przewagę demograficzną, a to jest podstawowy argument. Rację mają ci, którzy przeżyją. Tych, których będzie więcej. My jako, niekoniecznie my jako Polacy, ale szerzej, my jako ta część świata przeżywamy najgłębszy w historii kryzys demograficzny. No i dobrze, że chcemy się jemu przeciwstawić i ten, kto się przeciwstawia, nie chcę, żeby to wyszło, że przy okazji wyrażam jakiś pogląd polityczny. To są moje poglądy, nie chcę, żeby one miały wydźwięk, żeby były traktowane jako pewna deklaracja polityczna. I proszę, jeszcze raz się zastrzegam, ale każde działanie, które będzie sprzyjało rozwojowi demograficznemu, czyli temu, co się nazywa w takim okropnym języku fachowym dzietność, jest nakazem chwili. Kto zrobił tu cokolwiek dobrego, a nikt nie wie, jaka jest skuteczność tego rodzaju działań, ale wiemy, że niektóre z tych działań bywają skuteczne. Niektórzy twierdzą, że ważniejsze są żłobki niż na przykład zasiłki dla urlopy wychowawcze. Nie wiem, ja się na tym na tyle nie znam, więc nie chcę się mądrzyć, ale jeżeli ktoś zrobi jedno i drugie, to zrobi bardzo dużo, bo powstrzyma proces wymierania, tak jak stara Europa zna go już od prawie 100 lat, już po I wojnie światowej zaczęła Francja i zachodnie Niemcy już wymierać. Potem zaczęła się polityka dzietności Republiki Weimarskiej, już nie mówiąc o tej hitlerowskiej. Czyli, ale jednak się potem przestało to udawać, bo była wielka, znowuż kolejna danina krwi, którą spowodowała kolejna wojna. Świat to skomplikowana przeszłość, która do dzisiaj żyje, chociaż nie zawsze uświadamiamy sobie, że jak mocno przypomina o swojej obecności. I my nie znamy, ja nie mam wiedzy o świadomości zarówno tej politycznej, jak i tej tożsamości, którą mają Syryjczycy, o których pan mówi. Ale jestem przekonany co do tego, że mają poczucie siły i przewagi. No i coś bardzo ważnego. Niechęci, a być może nawet nienawiści do świata, do którego przyjechali. Braku jego akceptacji. Czyli Jeżeli jestem tym emigrantem, który tu przyszedł, żeby założyć tu własny dom i jestem tym gorszym, tym biedniejszym, nie będę kochał, rzadko będę kochał ten świat, który w istocie przyjął mnie. To Ameryka była tym fenomenem, że otwierała bramy dla biedaków z całego świata, którzy jednak utożsamiali się z miejscem, bo przechodzili po pracę do tej samej, uciekali od biedy do ciężkiej pracy, która dawała mi nieco lepszy, nieco lepszą perspektywę życia i wiedzieli, że będą pracować i tworzyli właśnie Amerykę. Nie wszystkim to się udało, a nawet większości się nie udało. Nie potrafili zasymilować, nie potrafili połączyć się w jedną jakąś wspólnotę. No i w związku z tym, co do tego, to chyba obaj nie mamy wątpliwości, no że nie da się Niemcom zniemczyć tych Turków, nawet w najlepszym tego słowa znaczenia, chociaż nam się to słowo źle kojarzy. Tak samo tych Syryjczyków. Czyli ten problem będzie większy od tego, który jest teraz, bo mniejszym być nie może być i nie ma wariantu, który tego status quo ante, że wrócimy, nagle zamkniemy oczy i wrócimy do czasu przeszłego, dokonanego. Nie, tylko jest inny wariant przyszłości. I to są ich prawdziwe problemy, których my nie musimy rozwiązywać, dzięki Bogu, a z drugiej strony to są te prawdziwe problemy, które będą kształtowały ich punkt widzenia również na nasze sprawy i niestety te sprawy, no to naszym sprawom pomagać nie będzie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Już przyciszam.
Całkowicie proszę wyłączyć radioodbiornik. Kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tomek z Mazowieckiego. Pozdrawiam słuchaczy, pana profesora i ojca prowadzącego. No tak, słucham od niedawna audycji, ale tu słyszałem mówi się o wojnach, o spowodowanych przez Niemców, o ich agresywności, o islamie, o tym, o tamtym. A może by tak na to wszystko spojrzeć przez pryzmat bankierów. Jaki był podskórny udział tych ludzi? Jaką rolę w tym pełnili? No bo mi się wydaje, że jakby zrobić tym ludziom coś na wzór procesu w Norymberdze, to ich udział w tych ofiarach może byłby większy niż tych hitlerowców. Bo nawet to, co ostatnio czytałem chyba, nie wiem, w internecie, zmarł pan Rockefeller, 101 lat, 7 przeszczepów serca. No przecież to dla mnie to jest po prostu jakieś chore, no. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Tomaszu. Tak tylko przypomnę, że temat naszych rozmów niedokończonych to Polska w Unii Europejskiej, panie profesorze.
W jakimś sensie to też na ten temat, bo proszę zobaczyć, to jest trochę niebezpieczne, że wywołał mnie pan do tablicy. Ja trochę, znaczy wojuję na razie bezskutecznie z bankierami w sprawie kredytów frankowych. Nie jest to żadną tajemnicą. Robię to już 6. rok. Wiem, że jest to jeszcze ta inna twarz tej rzeczywistości, czyli nie tych naszych problemów ulicy, tam tego agresywnego Syryjczyka, czy tych zamkniętych dzielnic tureckich w Niemczech, które się już są dla innych, wręcz nie tylko zamknięte w sensie dosłownym, ale zamknięte strachem, który ogarnia każdego, który tam przychodzi. Ma pan rację. Są jeszcze inne odsłony naszej współczesności, czyli przywileje tych bogatych. No tak, my Polacy biedni, my nie bardzo wiemy, jak to jest być bogatym. Wcale z tego powodu nie mam kompleksów. No tylko nie wiem, no Boże, nie nauczyłem się, nie miałem okazji. No, proszę zobaczyć. Nie ma w Polsce książek, a to tak przez chwilę jako wykładowca. Nie mam w Polsce książek, jak zostać bogatym, a potem jak jeszcze nim żyć jako bogaty. Dlaczego? No bo nie mamy takich doświadczeń zbyt dużo. A ci, którzy je mają, nie chcą pisać tych książek. Ktoś musi może kiedyś napisać książkę, w jaki sposób zostać bogatym, a potem jeszcze żyć jako bogatym i żeby to nas jeszcze nie zabiło. Żeby umieć zachować swoje bogactwo, nie tracąc tożsamości, nie głupiejąc i żeby ono nie było zbyt wielkim ciężarem, którego sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć, bo przecież to żadna mądrość. Wiemy, że najtrudniej, dużo trudniej udźwignąć sukces niż klęskę. Klęskę łatwiej. Dlaczego? No, żyjemy zrodziliśmy się z klęski, czyli nauczyliśmy się żyć w klęsce, natomiast nie bardzo nauczyliśmy się sukcesów, a zwłaszcza materialnych, bo polskość właśnie tkwiła tam, gdzie była bieda. To takie nasze polskie, wcale nie żadne kompleksy, nie ma w tym żadnych kompleksów. To jest nasza, tak też jest część polskiej świadomości i nie wstydźmy się jej. Nie ma się czego wstydzić. Natomiast jest to zło, o którym Pan mówił. Ja to widzę w przypadku moich wojen. Na razie, jak już powiedziałem, uczę się przegrywać. Z tymi, których Pan nazywa, tym całym lobby bankowym, które jest w ogóle słowo bezkarne jest pustym stwierdzeniem, które sobie pisze, jak można ponosić kary, jeżeli sami dla siebie piszą prawo. Pamiętam, zaprosiła mnie jedna z takich tak zwanych gazet głównego nurtu na temat dyskusji, na temat pod tytułem repolonizacja banków. No i powiedziałem coś, co jest dla człowieka zajmującego się prawem finansowym oczywiste, że wszystkie przepisy napisały dla siebie banki, często pisząc ręką NBP-u, ale Narodowy Bank Polski działał w interesie banków, a rządy były taką fasadą, która to wszystko klepała i przekazywała do parlamentu. Przecież tego nie puszczono. W ogóle. To jest jeszcze do papierowych mediów. No w ogóle się jeszcze nie nadaje. No chwała, że na przykład to, jak powtórzyłem te słowa, no zaznaczam, żadne odkrycie w rozmowie z redaktorem Durczokiem w Polsacie, to poszło i nawet trafiło do czołówki. Co zgódźmy się, dla ludzi, którzy się na tym znają, nie jest żadnym odkryciem, ale tam jest szlagierem medialnym. No nagle jakiś facet wychodzi i mówi, że banki same dla siebie przepisy napisały, no bo nie mieści się w poprawności słów, które się używa. I dlatego słowo bezkarny. No, kara jest wtedy, kiedy się narusza prawo. Kiedy prawo jest napisane dla tego, który je stosuje, no to on nie może go naruszać, bo prawo chroni jego interesy. Niby stworzone w interesie publicznym. I powiem, to co Pan dostrzega, jeżeli tak samo, możemy myśleć inaczej, ale ja tak rozumiem Pana słowa i powiem, co ja sądzę, nawiązując do Pana słów, że ci uprzywilejowani, ci, którzy są beneficjentami czasu obecnego, mogliby, mając środki i władzę, pomóc rozwiązywać te problemy, o których przedtem mówiliśmy. Przecież chociażby to, żeby jeśli nie powstrzymać, to nie zwiększać tej wielkiej migracji, tej wielkiej wędrówki ludów, to wymaga po prostu pieniędzy. Być może pieniędzy demoralizujących. Jeżeli się utrzymuje latami, a to na przykład Amerykanie już to mówią, że mają na południu w Nowym Orleanie trzecie pokolenie ludzi żyjących z zasiłku. Dramat. Trzecie pokolenie ludzi. Już wnukowie dziadków i ojców, którzy nigdy nie pracowali, bo się ich utrzymuje i państwo to stać na to. Oczywiście to jest lepsze niż ich nędza i rewolucja i ich rozbój. Nie handlują narkotykami, bo z czegoś muszą żyć. I tak to lepsze, ale co oznacza? Wcale nie oznacza, że nie demoralizuje to tych ludzi, bo oducza ich podstawowej misji, jaką jest praca. Chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ernest Bryl. Bardzo piękna myśl. Moje motto. Tak, świętość chleba, ale jeszcze świętsza jest praca. Jeżeli będziemy ludzi tego oduczać, no to oni się tego nie nauczą. No przecież to jest też możliwe. Może, jeżeli można żyć bez pracy, łatwo, no to nie będziemy pracować. Być może to jest też koszt zatrzymania tego, może nie trzeba było zniszczyć tego kruchego pokoju Bliskiego Wschodu, żeby nie wywoływać tej wędrówki ludów, bo przedtem jej nie było. No dobrze, ale już zniszczono, bez sensu, no ale zniszczono ten Bliski Wschód. No to może trzeba pieniędzy, żeby ten proces powstrzymać, czyli żeby ci ludzie nie szukali tego innego świata. Ja tak sobie teoretyzuję w tym momencie, bo oni już może go znaleźli i niczego się już nie odwróci. Czyli raczej rozliczamy się z przeszłością, niż mówimy o przyszłości. Ale ważne jest to, że chyba tak rozumiem pana myśl, że ci, którzy mogliby, mając ku temu władzę i pieniądze, zrobić coś, co by przeciwstawiło się temu złemu wariantowi naszej teraźniejszości i przyszłości, nie stanęli na wysokości zadania. Nie zrozumieli swojej roli. No przynajmniej ja, człowiek wyrosły z biedy, rozumiem, że bogactwo to obowiązek. To są i prawa, ale może więcej obowiązków, ponieważ masz przewagę. Siła i przewaga w tej naszej naiwnej wersji rzeczywistości to rodzi zobowiązania. Naiwnej, bo wiemy, że niewielu traktuje takie słowa nawet poważnie. Powiem najprościej, żeby nie przedłużać, bo poruszył pan taki temat, który no, rodzi strasznie dużo refleksji, bardzo takich zupełnie podstawowych. My musimy jako... Ja ciągle patrzę tak trochę na tej z mojego polskiego podwórka. Nam trudno będzie znaleźć wizję. Nie mamy takich doświadczeń, jak rozwiązać te wielkie problemy tej wielkiej Europy. My chociaż miejmy wizję naszego kraju, taką, którą będziemy bronić, czyli pozytywną wizję naszego kraju. I będziemy ją bronić w stosunkach z tymi, którzy mogą mieć wizję przeciwstawną. Jeżeli jej nie przedstawimy, jeżeli nie będziemy jej bronić, to albo zdecyduje przypadek, albo zdecyduje działanie w złej wierze, a na pewno nie w naszym interesie. No i chyba to jest ważne. No, za to dziękuję moim gospodarzom, że pozwalają nam o tym mówić. No. No jak będziemy o tym mówić, to może znajdziemy słowa, które coś wyjaśnią. Jeszcze raz za to dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże. Andrzej Łosiak z Kolonii. Już raz do pana profesora dał mi się dodzwonić, ale mam dodatkowe pytanie. Czy mógłbym wejść na linię, czy nie za
panie pan? Andrzeju, my jesteśmy na antenie. Pan profesor słyszy, słuchacze także.
Szczęść Boże.
Tak.
Ojcze prowadzący, panie profesorze, jedno pytanie. Mówiliśmy właśnie, na początku udało mi się dostać połączenie właśnie o Niemcach. I wie pan, tutaj z tego niemieckiego podwórka, jak ja to tak dokładnie przyglądam się, Chińczycy poszli już tak daleko z technologią swoją, że oni praktycznie potrzebują już tych nowszych technologii. Oni nie chcą się bawić tam w jakieś zabawki składane. Oni chcą już opracować własne technologie, tylko jeszcze im brakuje tych tak zwanych światłych głów. I obecnie firmy niemieckie są między 15, 35 do 40% niektóre firmy powiązane z firmami chińskimi. Jeśli Chińczycy nie dostaną tej technologii, mówiąc krótko, to wtedy po prostu rynek na świecie stanie. Ponieważ to, co jest konkurencją dla nas, Europejczyków, są tam bardzo niskie koszta związane z płacami, czyli te sprawy socjalne są praktycznie zero. I oni staną, ale jak znowu Chińczycy staną, to ja nie wiem, jak sobie Europa poradzi. My jesteśmy też w większości od Niemców uzależnieni i wtedy Polska po prostu to będzie efekt takiego domina, tak mi się wydaje. Czy może pan coś na tą sprawę jakoś jaśniej, jakieś światełko nam dać? Serdecznie dziękuję, odbiór.
Dziękuję, pozdrawiam. Pan Andrzej dodzwonił się do nas w części telewizyjnej, teraz też się udało. Bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Zacznę od tego, że Chiny to jest fabryka świata, a Chiny to już nie tylko Chiny. Chiny budują fabryki w całej Afryce Wschodniej. Pełnią tam misję takiego uprzemysłowienia, powtarzają swoją historię w dużo nowocześniejszym wariancie, czyli tak jak Chiny pod rządami do dzisiaj komunistycznej partii Chin przeżyły okres industrializacji. Tam się przecież ustrój polityczny nie zmieniło do dzisiaj. Teraz realizują socjalistyczno-kapitalistyczną, a w zasadzie chińską, industrializację Afryki Zachodniej i dużej części Azji południowo-wschodniej, bo tam istnieje ogromna diaspora chińska, która od kilkuset lat nie traci swojego, to jest chińskiej tożsamości. I Chiny są producentem największym, jeśli chodzi o produkcję materialną, to już jest największy producent świata. My trochę zmieniono metodologię liczenia PKB, żeby nie byli pierwsi, ale jakbyśmy, wszyscy przyznają, że jakbyśmy liczyli PKB tak, jak liczyliśmy w latach 70., to jeśli chodzi o produkcję materialną, to Chiny już są na pierwszym miejscu. I cały świat ten europejski, ale Stany Zjednoczone tak samo, nauczyły się żyć dzięki sile przemysłowej, sile wytwórczej Chin, które stały się już absolutnie niezbędnym uczestnikiem światowej gospodarki. Po prostu nikt nie potrafi produkować tych wyrobów. Dlaczego? Bo Chińczycy zrobią to lepiej i taniej. Wystarczy. I mając ten zasób, którym operują, zasobem są ludzie i praca. Tak, ta święta, o której mówiliśmy. Często w strasznym znoju i wręcz niewysłowionym wysiłku i za marne pieniądze, ale jednak praca. I to, że o czym pan powiedział, że tak naprawdę uzależnienie przemysłu europejskiego, tego, który jest od kooperacji chińskiej, jest już tak daleko idące, że nie wyobrażamy sobie, zresztą nie trzeba sobie chyba wyobrażać, bo raczej prawdopodobieństwo, żeby nastąpiła jakaś destabilizacja ekonomiczna Chin jest, za mało na ten temat wiem, ale chyba nikt nie zagraża Chinom w żadnym tego słowa znaczeniu. I wiemy, że to, co jest tym historycznym błędem globalizacji, którego już nazywamy takimi, jakim on jest, że straciliśmy umiejętności wytwarzania, taniego wytwarzania, oddając te aktywa w postaci umiejętności tym, którzy lepiej korzystają z tych możliwości, z tego know-how, z tych technologii, bo pękła bańka, taki mit został, i słusznie zresztą, obalony, że jest tak zwana wyższość cywilizacyjna jakiejś rasy, że my potrafimy coś lepiej zrobić, a ktoś jest gorszy, bo jest gorszy rasowo i on tego nie będzie potrafił. Chińczycy udowodnili, nie Polska, ale zachodnie zadufanie w swoją wyższość była fanfaronadą, było czymś sztucznym i nieprawdziwym. Nie jesteśmy w niczym lepsi. Jeżeli staniemy w szranki konkurencji ekonomicznej, to raczej jesteśmy gorsi i słabsi, bo nie jesteśmy zdolni do takiego wysiłku, nie jesteśmy zdolni do pracy za taką płacę, a przede wszystkim jest nas mniej. A to jest argument najważniejszy. Nie ma nas tylu, aby można było sprostać tej konkurencji. I to, co pan powiedział, że zależność jest na zasadzie takiego zwarcia, które w przypadku, gdy wypadłby jeden istotny element, może wywołać efekt domina, jest faktem, przy czym my jesteśmy słabszym elementem tego w tym zwarciu. Oczywiście rynek europejski dla Chin jest bardzo ważny, tylko Chiny mają jeszcze alternatywy w postaci zarówno rynku amerykańskiego, jak i równie chłonnego i wielkiego rynku azjatyckiego. już nie mówiąc o swojej ekspansji na terenie Afryki, o której mówiliśmy. Wiemy, że przecież dostrzegł to prezydent Trump. I przecież mówi o powrocie przemysłu amerykańskiego do Ameryki. Przecież mówi rzecz oczywistą, że oddaliśmy, czyli Amerykanie mówi, oddaliśmy przemysł. To prawda, przecież nie tworzy on gorszych produktów, on nawet lepsze i tańsze tworzy, no ale my straciliśmy pracę. Pracę dla ludzi, która jest podstawową wartością, nie tylko w tym, no takim sensie, jak ja, cytując Ernesta Bryla, powiedziałem, po prostu nie zorganizujemy współczesnego państwa, nie dając ludziom pracy, ponieważ ona jest tą treścią i sensem organizacji bytu publicznego i prywatnego. Cokolwiek zresztą rozumiemy pod tym pojęciem sens, bo ten sens ma bardzo wiele różnych treści, ale między innymi to znaczenie, że realizujemy naszym bycie codziennym swoją treść naszego życia w wysiłku i w pracy, bo ona ta praca nadaje ową treść i sens życiu. I powiem najprościej, że, bo to bardzo poważny problem, ale powiem najprościej, że ci, którzy chcą nie tyle uniezależnić się, ale odwrócić proces dalszej degradacji przemysłowej, czyli utraty tych aktywów w postaci zdolności wytwórczych. Aktywa to są towary. Ten, kto ma towary, ten ma przewagę. Towary, zarówno te przemysłowe, jak i surowce, to są aktywa istotne. Oczywiście wiadomo, najważniejszym kapitałem są ludzie. I przecież wiemy, że przed nami wielka historyczna rozgrywka amerykańsko-chińska i albo Ameryka będzie budowała, odbudowywała swoją pozycję w stosunku do Chin poprzez dalsze inwestycje, jakby wzmocnienie Unii Europejskiej, albo ma drugą możliwość, która w Polsce bardzo trudno się o niej mówi ze względu na poprawność antyrosyjską. Drugą drogą jest Rosja, która jest ogromnym potencjałem, ogromnym rynkiem i wiadomo, graniczy bezpośrednio z Chinami i wiadomo, że w przemysłowych szrankach na razie jest tym słabszym. No, anglosaska wizja polityki polega na tym, że jestem sojusznikiem tego, który jest słabszy od najsilniejszego lidera, który jest z natury rzeczy moim przeciwnikiem. I albo Stany Zjednoczone, jak za czasów Obamy, budowały koncepcję Stanów Zjednoczonych zintegrowanych umową o wolnym handlu z Europą. To miał być ten twór, ta potęga równorzędna Chinom i gdzie w tym aliansie byliby członkowie tego związku silniejsi. No ale wiemy, że może być i drugi wariant amerykańsko-rosyjski, czyli powrót do XIX-wiecznej przyjaźni, dzisiaj już w Polsce nawet zapomnianej, przyjaźni rosyjsko-amerykańskiej, nie radziecko, tylko rosyjsko-amerykańskiej, która ma swoją głęboką i potężną nie tylko ideologię, ale treść i przeszłość. Nie wiemy, jak będzie. No ale oceniając przyszłość, patrzmy również w ten sposób. Nie jesteśmy tu graczem, nie siedzimy przy tym stole, ale jeżeli mówimy o tym, o czym ojciec powiedział na samym początku, że mówimy o pozycji Polski w Unii Europejskiej, to właśnie ta rozgrywka dla przyszłości Unii Europejskiej ma podstawowe znaczenie.
Panie profesorze, to są rozmowy niedokończone. Pozostały nam 3 minuty do zakończenia naszego dzisiejszego wieczornego spotkania na antenie Radia Maryja. Z czym od stołu tych rozmów niedokończonych odchodzimy, panie profesorze?
No, wszystkim z podziękowaniem dla ojca, dla redakcji, dla słuchaczy za to, że mogłem podzielić się kilkoma. Trochę wywołany do tablicy, ale to przecież właśnie na tym polega sens, zainspirowany wypowiedziami za to za to bardzo dziękuję. Sądzę, że zaczynamy. Ja chcę w to wierzyć. I nawet mam ku temu pewne przesłanki, że to nie jest tylko chciejstwo, tylko coś, co się dzieje. Zaczynamy dyskusję o przyszłości, odrzucając wszystkie pęta, które dotychczas nie pozwalały nam, bo nie pozwalały nam prowadzić tęże debatę w sposób umiarkowany, czyli bez piętnowania przeciwnika, bo przecież możemy się różnić i będziemy się różnić, ale nikt z nas nie ma racji ex ante, nie wiemy, jaka jest przyszłość. Wiemy, że czas, który jest przed nami, nie będzie kontynuacją stanu obecnego. Zresztą nawet nie chcemy tej kontynuacji. Jest wielkie wołanie o naprawę, o reformy, o usunięcie zła, które jest wokół nas. No, mój Boże, no przecież widzimy, że zło to na przykład polega na tym, że zwykli, prości ludzie płacą podatki, a ci, którzy są silni, mogą ich nie płacić i jest to ponoć już nawet zgodne z prawem europejskim, czyli Unia Europejska jest przedstawiana jako kustosz obrońca patologii w systemie podatkowym. No to zgódźmy, to jest coś chorego, prawda? To jest, trudno się z tym zgodzić. I wszyscy wiemy, że to trzeba usunąć. Natomiast no, straszna jest ta niemoc. Ta niemoc, bo wszyscy mówimy, że to jest potrzebne, tylko lata mijają, a się nic nie zmienia. A język ciągle ten sam, wszyscy uszczelniają, likwidują unikanie opodatkowania. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to mu została tylko bieda, prawda? Bez pieniędzy, bez podatków nie ma tej dobrej wizji przyszłości. No i wszystkim, zwłaszcza radiu, za gościnę dziękuję, to wielki zaszczyt i zawsze czekam tych spotkań. Ogromnie to dla mnie wielkie i ważne wydarzenie. Myślę, że uczestniczymy w pewnej debacie. Wszyscy, kto chce, niech w niej uczestniczy. To będzie dla dobra naszego kraju, a nawet i przede wszystkim dla dobra Europy. My naprawdę możemy wnieść do niej wiele rzeczy ważnych razem z obroną naszej polskości.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Polska w Unii Europejskiej to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Podatkowych. Raz jeszcze, panie profesorze, bardzo dziękuję. Tego, co dobre, życzę, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich najserdeczniej.
I dziękuję także słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie tego spotkania.